Proszę Państwa, może zacznę od tego, że ten temat zadośćuczynienia chodzi przede wszystkim o zadośćuczynienie Chrystusa za nas i za grzechy całego świata, jak mówi Pismo Święte. Ten temat wydaje mi się szczególnie trudny i muszę powiedzieć, że rzadko nawet u świętego Tomasza, który przecież ma bardzo wiele takich fragmentów bardzo trudnych w interpretacji, udało mi się znaleźć jakieś takie miejsca, które byłyby porównywalne z tą całą koncepcją zadośćuczynienia. Wydaje mi się ona jedną z najbardziej takich złożonych, skomplikowanych rzeczy, które Tomasz powiedział. Też od razu na wstępie chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że Tomasz nie ukończył tego, albo może nie planował tego jako jakiejś skończonej rzeczy. To o zadośćuczynieniu mówi w zasadzie we wszystkich swoich dziełach, natomiast te uwagi, mimo to, że stara się być bardzo, bardzo dokładny, to jednak one zawsze, ma się takie wrażenie, mają gdzieś jakieś znaczenie prowizoryczne, jakieś przygotowawcze czy niepełne. Jest tak ten temat rozłożysty, że nie jest możliwe, żeby go przedstawić krótko, dlatego będę mówił dłużej i spróbuję przejść przede wszystkim logikę jego myślenia. Z początku myślałem, że uda mi się wyłowić jakiś taki jeden wątek, który będzie być może mniej znany i to dzięki temu będzie ciekawszy dla Państwa, ale wchodząc w ten temat zorientowałem się, że koniecznie trzeba po prostu prześledzić logikę myślenia świętego Tomasza na ten temat, dlatego mogę powiedzieć, że to jest bardziej szkolne w takim sensie, że ja po prostu próbuję w tym wykładzie zrozumieć, o co świętemu Tomaszowi chodziło w tej sprawie, powiedzmy zrozumieć i jak najbliżej być jego tekstu. Czyli bardziej odtwarzam naukę niż ją jakoś tam interpretuję, czy podaję jakieś nowe rzeczy, czy właśnie nowe interpretacje. Temat zadośćuczynienia wydaje mi się równie ważny jak te wielkie tematy świętego Tomasza, jak na przykład w przypadku natury Bożej, prostota Boga, jako taki węzeł wszystkich innych tematów. Na przykład w teologii moralnej może być cnota takim tematem, który wiąże bardzo wiele innych tematów. W Trójcy Świętej to jest osoba boska jako relacja samoistna, też wiąże wszystkie tematy. I tutaj wydaje mi się, że tym wiążącym elementem jest właśnie zadośćuczynienie, jeśli chodzi o soteriologię, czyli koncepcję zbawienia, w jaki sposób Chrystus nas zbawił. I po tych wstępnych uwag, bo chciałbym, żeby ten wykład, mając trzy części, w pierwszej spróbuję zająć się pewnymi zagadnieniami wstępnymi, takim ogólnym spojrzeniem na tą koncepcję. Bez tego, wydaje mi się, bardzo trudno jest ją zrozumieć. Po drugie, chciałbym na drugim wykładzie powiedzieć o podstawowych pojęciach teorii zadośćuczynienia, a na trzeciej przejść do samego zadośćuczynienia Chrystusa. Bez tych wcześniejszych wydaje mi się to niemożliwe, żeby tak po prostu od razu z marszu przejść do zadośćuczynienia Chrystusa. I proszę Państwa, wobec tego zacznijmy. Fragmencik z Kongara. Zbawienie jest jednocześnie bolesną akcją ratunkową i wprowadzeniem w radość. Pierwsi chrześcijanie i dawni wierzący mieli bardzo żywe poczucie pierwszego z tych aspektów, a nawet szczególnie w średniowieczu kładli nacisk na trud i ból aktu, który nas wyzwala, na potrzebę ekspiacji i zadośćuczynienia, a to dlatego, że wierzyli w grzech, diabła i piekło. Ale przede wszystkim istotnie wierzyli w Boga, jako że tylko w odniesieniu do Niego można zrozumieć chrześcijańskie pojęcie grzechu i jego powagę. Proszę zobaczyć, Kongar mówi, wyobrażenie aktu odkupienia Chrystusa jako bolesnej akcji ratunkowej. Mówi też o tym, że to jest właśnie charakterystyczne dla średniowiecza i to jest też charakterystyczne oczywiście dla świętego Tomasza, że odkupienie musi być jakąś bolesną akcją ratunkową, którą Bóg podejmuje dla naszego zbawienia. I Kongar mówi bardzo słusznie, bierze się to z tego, że oni mieli głęboką świadomość grzechu, a raczej skutków grzechu, tego, co grzech wprowadza w życie człowieka i ten poziom jakiegoś zniszczenia, które wprowadza w życie człowieka grzech, oni to widzieli z całą taką jasnością. W związku z tym trudno im było sobie wyobrazić, żeby akcja zbawienia człowieka mogła być bezbolesna, skoro grzech powoduje tyle bólu w świecie. Skoro grzech powoduje tyle bólu, to jak akcja wyzwolenia mogłaby być bezbolesna? im mocniej w związku z tym, im mocniej widzimy zło, im bardziej ono nam się jawi jako coś poważnego, tym mocniej też musimy podkreślać trud włożony w odkupienie człowieka, bo przecież to właśnie odkupienie ma powodować pokonanie grzechu. I proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, że w naszym języku dzisiejszym, powiedzmy w języku popularnym, ale mogę powiedzieć też odpowiedzialnie, powiedzieć, że nie tylko w popularnym, ale i w naukowym dotyczącym soteriologii, jest coraz mniej tego języka, nazwijmy to bolesnej akcji ratunkowej, tak jak nazwał to Kongar, a coraz więcej bym powiedział czegoś, co możemy określić jako soteriologia solidarności. To znaczy zbawienie coraz bardziej widzimy jako solidarność Boga z nami w naszych cierpieniach, w naszych trudach. I Chrystus znosi ten trud, który solidarnie bierze z nami w sposób taki, możemy powiedzieć, doskonały. W związku z tym my, próbując walczyć ze złem, musimy naśladować Chrystusa w tym, w jaki sposób On postąpił. Czyli to jest jakby Chrystus wstępuje, żeby okazać solidarność z nami, a my powinniśmy Go naśladować, żeby zmieniać świat. Coraz mocniej ten rodzaj myślenia o zbawieniu jest obecny, ale proszę zobaczyć, że w tradycyjnej teologii katolickiej, w tradycyjnej soteriologii mówi się bardzo dużo o tym, że ta bolesna akcja ratunkowa, ona coś radykalnie zmienia w świecie. Ona jakby zmienia status tego świata. Pojawia się nowy status, status łaski i już pewne przeszkody, które są pomiędzy nami a Bogiem, takie przeszkody nawet ontologiczne, prawda, metafizyczne, one są zniesione. Czyli nie chodzi tylko o to, że Bóg okazuje nam solidarność, ale że zachodzi radykalna zmiana w świecie, taka powiedzmy nawet ontologiczna zmiana w świecie, że czym innym, i to można powiedzieć nawet radykalnie, czym innym jest świat po śmierci Chrystusa, niż był przed śmiercią Chrystusa. To jest jakaś bardzo istotna cezura. I to myślenie świętego Tomasza, myślenie o zadośćuczynieniu, to ono chce nam pokazać, że rzeczywiście to jest po pierwsze, jak mówiłem, bolesna akcja ratunkowa, a po drugie, że ona wprowadza radykalną różnicę w świat. I teraz w tych wstępnych rozważaniach skoncentrujmy się chwilę na takich naszych pierwotnych odczuciach w stosunku do zła. Myślę, że bardzo wiele innych można by tutaj powiedzieć pewnie rzeczy, natomiast chciałem Państwu zwrócić uwagę na takie dwa podstawowe punkty. Nie wiem, czy Państwo będą się z tym zgadzać, czy nie, czy to jest rzeczywiście coś takiego pierwotnego w nas, co bez czego zrozumienia też ta teoria zadośćuczynienia nie jest możliwa. I ta pierwsza rzecz, którą mamy w sobie, dlatego nazwałem to naturalne, pierwotne, bo wydaje mi się, że one są w człowieku, to jest tak, że zło i krzywda jakaś powinna zostać ukarana. Czyli, że coś złego, co się dzieje, powinno, że krzywdziciela, tego, który krzywdzi, powinna spotkać kara. Że ten, kto dokonuje jakieś zło, on powinien za to odpowiedzieć. Że mamy takie głębokie gdzieś poczucie w sobie, że złu należy się kara. I napisałem w nawiasie, że chodzi o przywrócenie porządku. Proszę zobaczyć, jakiego porządku? Mamy takie poczucie, że jeżeli zostanie ukarane zło, to zostanie przywrócony jakiś porządek. Że póki to zło nie jest ukarane, to wtedy panuje jakiś nieporządek. To jest coś, co woła o karę. Wtedy czujemy, że jest jakaś niesprawiedliwość i gdzieś wewnętrznie chcielibyśmy, żeby ten porządek został przywrócony. Proszę zobaczyć, równocześnie w tym naturalnym spojrzeniu jest coś takiego, że zło to jest coś, czego nie powinno być. I że gdzieś tam naturalnie czujemy, że zło to jest coś, czego nie powinno być, a kara to jest coś, co powinno być. Jeżeli jest zło, oczywiście. I na przykład w stosunku do samego pojęcia kary nie buntujemy się, a w stosunku do zła, powiedzmy winy, to o tym jeszcze będziemy mówić, tak. Znaczy zła nie powinno być, ale jeżeli pojawia się kara, to już nie mówimy, że nie powinno być kary. Myślimy sobie, że to dobrze, że ona jest, że powinna być. Z tym się wiążą jakieś takie dodatkowe rzeczy. Proszę zobaczyć, że czy jest w nas coś takiego, że ten, który spowodował zło, powinien odczuć, jak to jest, kiedy się powoduje zło. Jeżeli, może przykład podam, proszę zobaczyć, nie wiem, czy z dzieciństwa jeszcze, na przykład taka scenka, że siedzą dwójka dzieci, albo dwie dziewczynki, piszą coś w zeszytach, prawda? I teraz nagle, tak jak to zło czasami się pojawia po prostu nagle, jedna z tych dziewczynek marze drugiej po zeszycie, prawda? Takim, to ta co zrobi? Pierwsze, co ona zrobi? Natychmiast. Ona pomarze tamtej zeszyt, prawda? Też. Jakby natychmiast pokazując, nawet można powiedzieć trochę z impulsu takiego, nawet pozaświadomego, ona powie, to zobacz, jak to jest, jeżeli się robi coś takiego. Zobacz, jak to się człowiek wtedy czuje, prawda? I to jest takie poczucie, jakieś pierwotne poczucie sprawiedliwości, z którym wiąże się też coś takiego, że jeżeli zło nie jest ukarane na tym świecie, to powinno być ukarane kiedy indziej, poza tym światem. Czy nie jest to gdzieś jakoś głęboko, pierwotnie w nas obecne? Właśnie ta chęć przywrócenia sprawiedliwości. I druga perspektywa, z perspektywy grzesznika teraz, to znaczy z perspektywy tego, który komuś wyrządził zło. Wyobraźmy sobie, że wyrządziliśmy komuś zło i wiemy o tym i zgadzamy się na to, że rzeczywiście coś takiego miało miejsce, to wtedy czy nie ma w nas jakiejś takiej bardzo też pierwotnego impulsu, że to zło trzeba naprawić, a że naprawa tego zła musi kosztować. Proszę zobaczyć, szczególnie zależy mi na tym, żeby zobaczyć to, że jeżeli ja chcę naprawić zło, to będzie mnie kosztować prawdopodobnie w zależności od zła, które wyrządziłem, ale że coś muszę zrobić, żeby to poprawić. I dlaczego o tym mówiłem? Mówiłem dlatego, że proszę zobaczyć, że te pierwotne impulsy to nie jest coś, co dla świętego Tomasza jest czymś przypadkowym, czymś takim, co się bierze znikąd. To jest coś, co jest w nas też na mocy stworzenia świata i porządku w świecie, takiego, a nie innego porządku w świecie, który Bóg temu światu wyznaczył. I że ten porządek stworzenia ma w sobie właśnie jakieś takie zasady. I że one nie są znikąd, prawda? I że przykazania Boże, na przykład, czy prawo Boże, to ma odzwierciedlać też porządek stworzenia. Czyli to właśnie te różne pierwotne rzeczy, które również w nas są i które w sobie odkrywamy. Pozostańmy przy tym temacie porządku. Zacytujmy fragment z Sumy Contra Gentiles. Gdziekolwiek jest jakiś porządek właściwy dla celu, musi ów porządek do celu doprowadzić, odstąpienie bowiem od porządku wyklucza osiągnięcie celu. To bowiem, co istnieje ze względu na cel, konieczność swą otrzymuje od celu, tak mianowicie, że koniecznie musi istnieć, jeśli cel ma zostać osiągnięty. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie jego istnieniu, cel zostanie osiągnięty. Proszę zobaczyć, w tym fragmencie mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, że cel wyznacza porządek. Cel wyznacza uporządkowanie elementów. Po co się, jeżeli nie znamy celu, nie będziemy w stanie uporządkować jakiejś rzeczywistości bez znajomości celu. Proszę sobie przypomnieć jakieś zebranie, na którym uczestniczyliśmy i nie było wiadomo, w jakim celu się tak w gruncie rzeczy zgromadziliśmy, prawda? Takie zebrania trwają niesłychanie długo i tak naprawdę nikt nie jest w stanie określić, o czym my tak naprawdę dyskutujemy. Nie możemy się uporządkować, nie możemy uporządkować tego zebrania z tego względu, że nie jest znany nam cel, który chcemy osiągnąć. A po drugie, ta uwaga tutaj, która jest taka, że nie ma porządku. Jeżeli nie ma tego porządku, to nie osiągnie się celu. Jeżeli ten porządek zostanie naruszony, to nie osiągnie się celu. Jeżeli drużyna piłkarska chce wygrać mecz, musi być odpowiednio uporządkowana przez trenera. Jeżeli nie jest odpowiednio uporządkowana, nie osiągnie celu. Czyli jeżeli nie ma porządku, nie ma celu, mówi święty Tomasz. I proszę zobaczyć, on w ten sposób myśli o stworzeniu. On też w ten sposób myśli o tych naszych impulsach, o których mówiłem na samym początku. To znaczy cały porządek wszechświata, ale też porządek łaski jest po to, żebyśmy osiągnęli cel. Tym celem dla nas, tym celem ostatecznym jest oczywiście życie wieczne. Jeżeli ten porządek zostanie naruszony, to on może być aż w takim stopniu naruszony, ten porządek czy naszych relacji wzajemnych, czy porządek między nami a Panem Bogiem może być tak naruszony, że my tego celu po prostu nie osiągniemy. I proszę zobaczyć, że to, co wcześniej było powiedziane, że każdy, że jeżeli mamy takie pierwotne poczucie, że jeżeli coś dokonało się złego, to powinno zostać ukarane, to my też myślimy, że jak zostanie ukarane, to zostanie przywrócony temu porządek. Że znowu będzie tak, jak powinno być. Krótko mówiąc, będzie porządek. I bardzo podobnie tutaj już na tym etapie możemy sobie powiedzieć, że jeżeli będziemy się trzymać tej metafory meczu piłkarskiego, to dokładnie tak samo jest na boisku, prawda? Jeżeli któryś z piłkarzy narusza ten porządek w bardzo istotny sposób, to dostaje żółtą albo czerwoną kartkę. Po prostu jakby ktoś strzeże tego porządku, żeby cel, czyli mecz piłkarski mógł się odbyć, to ktoś musi tego porządku strzec. I proszę zapamiętać właśnie te pierwsze uwagi jako coś no tak zupełnie wprowadzającego. Natomiast to się przewija przez całe myślenie świętego Tomasza. Ten sposób myślenia, możemy powiedzieć dość prosty, ale on się przewija przez całe myślenie o zadośćuczynieniu. I teraz chciałbym wprowadzić nowy wątek. Otóż, kiedy Tomasz rozważa w ogóle tajemnicę zbawienia, w tym wypadku tajemnicę wcielenia Syna Bożego, to mówi, że ma to spełniać, odegrać dwie role, czy też spełnić dwa fundamentalne cele. Po pierwsze ma to być promocja in bono, czyli promocja w dobru. Czyli Chrystus wzmacnia dobro, przychodzi, żeby dać dobro, obdarzyć dobrem, obdarzyć jakimiś darami, a z drugiej strony przychodzi, żeby dokonał się remocio mali, czyli odsunięcie zła. Odsunięcie dosłownie, ale zniszczenie, zniesienie, pokonanie zła. I na zadośćuczynienie Chrystusa i na w ogóle wszystko, co Chrystus dla nas zrobił jako Zbawca, Tomasz zawsze będzie patrzył z tych dwóch perspektyw. To znaczy, w jakim sensie Chrystus przyniósł dobro i w jakim sensie pokonał zło. Oczywiście te dwie perspektywy są ze sobą ściśle połączone. Jedna bez drugiej nie może istnieć, ale niektóre bardziej wskazują na jedno, a niektóre bardziej na drugie. Od początku swojego poczęcia, pisze święty Tomasz, Chrystus wysłużył nam zbawienie wieczne. Lecz od naszej strony istniały pewne przeszkody, które przeszkadzały uprzednim zasługom osiągnąć skutek. Dlatego, aby usunąć te przeszkody, należałoby Chrystus cierpiał. Tak w sumie teologicznej pisze święty Tomasz. Proszę zobaczyć. Chrystus, ten tekst mówi tak, mówi nam to, że Chrystus przychodzi, żeby rozlać łaskę, czyli przynieść dobro, przynieść dar. Ale po naszej stronie, po stronie ludzkości możemy powiedzieć całej, istnieją przeszkody, które nie pozwalają, żeby ta łaska człowieka dotknęła. Dlatego Chrystus musi, to jest jak, można sobie to wyobrażać jako tamę, która powstrzymuje rzekę. Rzece łaski zostaje postawiona jakaś tama po stronie człowieka. I Chrystus przyszedł także po to, żeby pokonać tę przeszkodę, żeby ta przeszkoda została zniesiona. Niezdolność do przyjęcia tej łaski. Po prostu proszę zwrócić uwagę, że po stronie człowieka zdaniem świętego Tomasza do przyjścia Chrystusa i do tajemnicy krzyża, do tajemnicy zadośćuczynienia istniała przeszkoda do przyjęcia łaski. Łaska nie mogła przyjść do człowieka i go zmieniać. I dlatego gdzie możemy umieścić zadośćuczynienie w tym planie? Otóż bardziej po stronie właśnie pokonania zła, a jak już pokonania zła, to jak to tutaj nazwałem, wszechstronnego pokonania zła. To znaczy zadośćuczynienie zdaniem Tomasza ma pokonać zło na bardzo wielu etapach i w bardzo wielu miejscach. I dlatego ma to być bardziej po stronie tego odsunięcia przeszkody niż przyniesienia łaski. I teraz, proszę Państwa, przejdę do chyba z tych wstępnych rzeczy, które powiedziałem, wydaje mi się, do najważniejszej, w ogóle centralnej idei, na której opiera się potem koncepcja satysfakcji. Idea centralna jest taka, że Bóg chciał zbawić człowieka przez sprawiedliwość. Czyli chciał naprawić ten zniszczony porządek, powie święty Tomasz, przez sprawiedliwość. To miało być narzędzie do pokonania niesprawiedliwości, powiedzmy, do pokonania nieporządku. Tak myśli o tym święty Tomasz. Bardzo właśnie interesujący fragment, w którym święty Tomasz opiera się na świętym Augustynie. Proszę posłuchać. Jakkolwiek diabeł niesprawiedliwie napadł na człowieka, to jednak człowiek ze względu na grzech został sprawiedliwie oddany przez Boga w niewolę diabła. I dlatego było odpowiednie, aby przez sprawiedliwość człowiek został wyzwolony z niewoli diabła przez Chrystusa, który zadośćuczynił za niego w jego męce. Było również odpowiednie do zwyciężenia pychy diabła, który jest odstępcą od sprawiedliwości i miłośnikiem potęgi, aby Chrystus pokonał diabła i wyzwolił człowieka nie samą tylko mocą boskości, lecz także przez sprawiedliwość i uniżenie męki, jak powiada Augustyn w 13 księdze o Trójcy Świętej. Mam tutaj ten fragment ze świętego Augustyna, ale nie musimy go czytać. Ważne jest, proszę Państwa, bardzo zresztą piękny fragment, na którym święty Tomasz się tutaj opiera. Proszę zobaczyć, co Tomasz mówi w tym fragmencie. On mówi, że czymś niesprawiedliwym było w ogóle grzech, stanowi pewną niesprawiedliwość, ale również tutaj Tomasz się przede wszystkim interesuje tym fragmentem, tymi różnymi miejscami w Piśmie Świętym, gdzie jest mowa o tym, że diabeł ma jakąś władzę nad człowiekiem nieodkupionym. I mówi, że to było coś niesprawiedliwego i w związku z tym, jakkolwiek Bóg mógł, to Augustyn później tutaj podkreśla, mógł swoją własną mocą pokonać zło, to jednak w stosunku do diabła też mógł okazać tę swoją moc, mógł okazać wszechmoc. To jednak proszę zobaczyć, Tomasz mówi, diabeł jest miłośnikiem mocy i dlatego lepszą rzeczą niż okazać moc było okazać sprawiedliwość i przez sprawiedliwość to dokonać. Krótko mówiąc, można tak powiedzieć, może jakoś tak daleko, ale że Bóg nie chciał pokonać diabła tym, czym, to Augustyn na to tam zwraca uwagę, tym, czym diabeł się fascynuje, czyli mocą, potęgą. Chciał to zrobić przez sprawiedliwość, prawda? Czyli przez jakiś czyn sprawiedliwy. I ta intuicja, że to miało być przez sprawiedliwość, przewija się przez całe dzieło świętego Tomasza. I proszę zobaczyć, tak tylko na jeden element chciałem Państwu zwrócić uwagę. Ponieważ przez sprawiedliwość to też oczywiście uniżenie męki było częścią tego planu sprawiedliwości. I jakkolwiek by to nie brzmiało dziwnie dla naszych uszu, to tutaj pierwotna była sprawiedliwość, a nie pierwotna była słabość męki. Proszę zobaczyć, dzisiaj bardzo zwracamy uwagę, że na to, że Bóg chciał nas zbawić przez okazanie pewnej słabości na krzyżu, prawda? Żebyśmy zobaczyli też, że ta słabość Boga ma taką moc odkupicielską, ale proszę zobaczyć, że to ta słabość okazana na krzyżu, o której zresztą pisze święty Paweł, to ona miała pod spodem, miała raczej sprawiedliwość, bo to ze względu na sprawiedliwość Bóg okazał tę słabość, prawda? Sprawiedliwość była tutaj pierwotna. I czy to jest biblijne myślenie, prawda? Czy to, że właśnie przez sprawiedliwość Bóg chciał zbawić człowieka, czy to jest biblijne? Proszę zobaczyć, na przykład list do Rzymian, 5 rozdział. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Jak święty Paweł, w jaki sposób charakteryzuje czyn Chrystusa? On określa to jako czyn sprawiedliwy. Mówiąc tu oczywiście o tajemnicy odkupienia. I dlatego można na podstawie tego, co święty Tomasz pisze, w ogóle cała tradycja chrześcijańska w zasadzie, powiedzieć, że jest taki porządek, proszę zobaczyć. Sprawiedliwość pierwotna Adama w raju i jej utrata. Też sprawiedliwość pierwotna, prawda? Później czyn Chrystusa sprawiedliwego, przywrócenie sprawiedliwości i potem usprawiedliwienie nas, czyli to, że my się stajemy sprawiedliwymi dzięki temu, że Chrystus ten czyn sprawiedliwy dokonał, prawda? To jest pierwsza intuicja. Połączenie Adama i nas dzięki sprawiedliwości Chrystusa. Następna intuicja. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni redempti nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. Proszę zobaczyć, następna intuicja jest z kolei związana z wykupywaniem czegoś. Jeżeli jest, to jest też piękna metafora biblijna, prawda? Wykupywanie z niewoli, zostaliśmy wykupieni przez Chrystusa z niewoli, ale jeżeli jest wykupienie, to jest też cena. Jeżeli jest cena i się tę cenę płaci, to jest transakcja. Prawda? Jak jest transakcja, to jest sprawiedliwość. Rozumieją Państwo, że po prostu jeżeli jest transakcja, to jest sprawiedliwość. Tak, sprawiedliwość zawsze, z reguły, prawda, zawieramy umowy ze względu na sprawiedliwość, prawda?
Ze względu na interesy.
Tak. Cieszę się, że jest w Państwu taka wola do dyskusji, ale ja z kolei, to jest właśnie taki konflikt dwóch wól, bo ja muszę to dokończyć i chcę nawet.
Nie,
tak. Ale to znaczy, że słuchamy. Dziękuję, Pawle. Tak. I teraz następna intuicja, na którą też święty Tomasz się powołuje, to jest błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Bardzo ciekawe, że ten fragment Tomasz cytuje przy okazji właśnie męki Chrystusa. To jest następna intuicja. I ostatnia, czwarta, jest ich więcej. To jest posłuszeństwo. Proszę zwrócić uwagę, posłuszeństwo też podpada pod sprawiedliwość. Jeżeli myślimy sobie na przykład o posłuszeństwie Chrystusa, posłuszeństwo jest oddaniem tego, co się należy komuś, komu powinienem być, znaczy za czyją wolą powinienem pójść. Powinienem słuchać czyichś rozkazów, ale powinienem słuchać czyichś rozkazów. Albo powinienem słuchać czyjegoś słowa. Właśnie powinienem słuchać czyjegoś słowa. Jeżeli powinienem coś czynić, powinno być coś zrobione, to znaczy, że jesteśmy też w sprawiedliwości. Więc dla Tomasza, proszę zobaczyć, cytuję te fragmenty dlatego, że dla Tomasza jest zupełnie oczywiste, że całe Pismo Święte I te podstawowe intuicje dotyczące odkupienia człowieka, że one są związane ze sprawiedliwością i że w jakiś sposób na tę sprawiedliwość wskazują. W związku z tym to, że Chrystus chciał nas zbawić przez sprawiedliwość, to jest coś, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Proszę Państwa, kończąc ten wątek, proszę więc zwrócić uwagę na to, że kiedy wchodzimy w ten świat sprawiedliwości i kiedy myślimy sobie, że odkupienie miało się dokonać przez sprawiedliwość, to równocześnie dla Tomasza jest oczywiste, można się z tym spierać oczywiście, że on będzie używał od tej pory języka sprawiedliwości. To znaczy, że on będzie rozważał, jeżeli on to rozważa z perspektywy sprawiedliwości, to będzie w ten sposób teraz myślał na ten temat i takiego języka będzie używał. Będzie używał w pewnym sensie języka prawniczego. Ktoś powie jurydycznego. Takiego, w którym właśnie używa się przy okazji sprawiedliwości. Ale proszę zobaczyć, jeżeli wyjdziemy od samego początku, to znaczy od tego, co od tych pierwotnych intuicji, od których zacząłem, to dla Tomasza cały czas to ma związek z tajemnicą stworzenia i tego, jak ten świat jest w stworzeniu uporządkowany. I w związku z tym używa języka sprawiedliwości, on uważa, że on używa języka, który jest też językiem stworzenia, ponieważ w stworzeniu panuje według niego pewien porządek. Przejdźmy, proszę Państwa, do następnego tematu, który zaczniemy jeszcze przed przerwą i dobrze. Fundamentalne pojęcia koncepcji satisfakcji. Teraz na czym, jakie są najważniejsze pojęcia, których Tomasz używa w tej koncepcji? Chciałem się tutaj posłużyć przypowieścią o synu marnotrawnym. Napisałem plus historie alternatywne, dlatego że nie da się na podstawie tej przypowieści powiedzieć wszystkiego. Ona pokazuje jeden specyficzny bardzo przypadek, o czym powiem, więc nie możemy tego absolutnie traktować jako egzegezy tej przypowieści, tylko tam jest bardzo dużo takich elementów, które nam pomogą rozpoznać te podstawowe pojęcia związane z teorią satisfakcją. I potraktujmy tę przypowieść nie, żeby tutaj, że ja teraz próbuję wyjaśnić, o co w tej przypowieści chodzi. Bardziej o to, że ta scena jest bardzo, można na niej coś pokazać, prawda? I też jako wzór relacji Boga i człowieka. Potraktujmy to w ten sposób. Nie tyle mówmy o Ojcu Ziemskim, co o, że to jest pewien wzór relacji Boga i człowieka. I w ten sposób zacznijmy. Od pojęcia obrazy. Ofensa. Czytamy w tej przypowieści. Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc, znamy tę przypowieść, więc tylko te fragmenciki. Podzielił więc majątek. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał, roztrwonił, żyjąc rozrzutnie. I nie zastanawiajmy się, teraz bibliści przekonują nas, że to, co być może słyszeliśmy z ambony niekiedy, że syn powiedział, pokazał jakby ojcu, że jesteś martwy, prawda? Bo ja już dokonuję podziału twojego majątku za twojego życia, prawda? Że zabieram twój majątek, żądam od ciebie, żebyś spełnił swój testament jeszcze za życia. To bibliści mówią nam, że to nieprawda, że był taki zwyczaj, że on nie postępuje wbrew zwyczajowi. Ale pomyślmy o tym, że jednak jest to coś, jest to jakiś cios wymierzony, chociaż być może miał syn do tego prawo, właśnie zostawmy to jednak był to jakiś cios wymierzony w ojca. I zastanówmy się właśnie nad pojęciem obrazy w tym sensie. Co będzie tutaj kluczem do pojęcia obrazy? Proszę zobaczyć, co jest punktem wyjścia. Punktem wyjścia jest coś, co nie jest opisane w tej przypowieści, a więc wspólnota ojca i syna. Jakaś jedność całej tej rodziny. I teraz ta wspólnota, ta jedność z ojcem, ona zostaje rozerwana kosztem jakiegoś przywłaszczenia. Czyli syn coś zabiera, coś odbiera ojcu. Zabiera, powiedzmy, że mu się to nie należało, tak tylko dla naszych potrzeb. Zabiera coś ojcu, co się mu nie należało. Co zabiera? Oczywiście zabiera część majątku, ale też zabiera siebie. I to też jest, wprowadza pewien nieporządek, prawda? Mówiąc już tym językiem bardziej prawniczym, właśnie też takim, jakiego używa tutaj święty Tomasz, jest to zaprowadzenie jakiejś niesprawiedliwości. Zabranie ojcu tego, co mu się należy. I w związku z tym wprowadzenie nieporządku. Jeżeli w ten sposób myślimy, to proszę zobaczyć, to jest klucz, rozerwanie, klucz do tego pojęcia obrazy, które jest tak ważne dla zadośćuczynienia, to jest rozerwanie jedności, rozerwanie wspólnoty i przywłaszczenie. Przywłaszczenie, które jest nieporządkiem i oczywiście niesprawiedliwością. Ale bardzo łatwo nam jest spsychologizować to pojęcie obrazy. Proszę Państwa, jeżeli myślimy o obrazie tak, jak ją święty Tomasz przedstawia, tym słowie łacińskim ofensa, to nie jest słowo, które ma oznaczać coś takiego, jakąś psychologiczne odczucie obrazy, że na przykład myślimy sobie, ojciec czuje się obrażony. Dla Tomasza to jest bardziej związane z innymi łacińskimi tłumaczeniami słowa ofensa. Proszę zobaczyć, ile tych tłumaczeń jest. To jest obraza oczywiście, ale to jest też krzywda. To jest przewinienie, to jest występek, szkoda, uszczerbek, niełaska, zranienie, grzech. To jest ogromnie, to słowo ofensa, które my tłumaczymy jako obraza i natychmiast oczywiście pojawia nam się słusznie jakieś takie wyobrażenie człowieka obrażonego, prawda? Wyobrażenie człowieka, który czuje się obrażony i to też jakąś właśnie reakcję uczuciową, to jest ogromne zawężenie tego. To jest ogromne zawężenie. Dlatego, że dla Tomasza obraza jest bardziej czymś, co on rozpatruje obiektywnie. To znaczy, że dokonało się coś, co obiektywnie jest szkodą dla kogoś innego. Można sobie na przykład wyobrazić taką sytuację, że wyobraźmy sobie, że ktoś okrada drugą osobę z jakiejś bardzo ważnej rzeczy, ale ta osoba o tym nie wie, że została okradziona, prawda? I dopiero orientuje się po dłuższym czasie, ale bądźmy jeszcze w tym czasie, kiedy ona o tym nie wie. I wtedy, kiedy ona o tym nie wie, to i tak obraża, ta osoba została obrażona. Czyli to nie ma takiego przełożenia psychologicznego bezpośredniego, prawda? To jest po prostu dokonanie jakiegoś obiektywnej niesprawiedliwości, jakiegoś obiektywnego nieporządku. Tomasz dodaje, że grzech jest rozpatrywany przez teologa właśnie, jest rozpatrywany jako obraza, natomiast etyk rozważa jako bardziej coś, co sprzeciwia się rozumowi. I to ciekawa uwaga właśnie, że to jest bardzo szczególne dla teologa, że on właśnie rozpatruje grzech jako krzywdę wyrządzoną ojcu, krzywdę wyrządzoną Bogu. Ale właśnie bez tego psychologicznego, w pierwszym rzędzie, bez tego ciężaru, powiedzmy, psychologicznego. I proszę Państwa, jeżeli zastanawiamy się nad tym, czym jest ta obraza, jako bardzo ważne pojęcie tutaj dla teorii satisfactio, zadośćuczynienia, to Tomasz nie daje nam żadnej definicji. Żadnej definicji. W zasadzie daje tylko pewne intuicje. Wydaje mi się, że przebadałem wszystko, co się dało, jeśli chodzi o to. I tylko mogę powiedzieć, że są takie cztery główne intuicje dotyczące tego, czym jest obraza, ale w gruncie rzeczy nie ma jakiejś takiej jasnej definicji. Pierwsza. Ktokolwiek bowiem jakąś znakomitą rzecz stawia poniżej rzeczy mniej wartościowej, ten wyrządza jej krzywdę, tej rzeczy. I to tym większą, im ta rzecz jest znakomitsza. Czyli obraża się, w tym sensie obrazą jest postawienie, powiedzmy, czegoś mniej wartościowego ponad coś bardziej wartościowego. I samo to, że postawiłem, że dokonałem tego przesunięcia, można powiedzieć, w hierarchii wartości, że to przesunięcie zostało dokonane, to już jest dla tej rzeczy jakaś krzywda, A skoro jest to jakaś krzywda, to też jest obraza, prawda, dla tej, która została postawiona nie na tym poziomie, na którym powinna zostać postawiona. Prawda? To jest ta pierwsza intuicja. Też podobnie tutaj Tomasz mówi o grzechu śmiertelnym. Obraza grzechu śmiertelnego polega na tym, że wola człowieka odwraca się od Boga przez zwrócenie się do jakiegoś dobra zmiennego. To jest tak samo, to jest jeszcze cały czas ta pierwsza intuicja, prawda? Tylko jakby coś dopowiedziane. Czyli jeżeli wola człowieka zwraca się do jakiegoś dobra niższego kosztem Boga, czyli tutaj jest konwersja, prawda? Czyli wola człowieka zwraca się do czegoś niższego, a odwraca się równocześnie od Boga, zwracając się do tego czegoś niższego, no to automatycznie następuje ta ofensa, ta obraza w stosunku do tego czegoś wyższego. I to jest, to wypływa jak gdyby z samego porządku. Druga intuicja. Obraza bezpośrednio sprzeciwia się łasce. Czyli co to znaczy? Może dokończę. Powiada się o kimś, że został obrażony przez kogoś innego, ponieważ usunął go ze swojej łaskawości. Takie mocne słowa z Sumy Teologicznej. Czyli obraza, pojęcie obrazy, ono mówi, że jeżeli ktoś został obrażony, to znaczy, że ten ktoś, kto obraził tamtego, czyli dokonał tego przesunięcia w hierarchii wartości, on jak gdyby wypada z łaskawości tego, którego obraził. Jest to, albo jestem dla kogoś łaskawy, albo jestem obrażony. W tym sensie Tomasz sobie myśli. Trzecia intuicja. Ja mówiłem Państwu, że to jest taki język, do którego no, myślę, że teraz już bardzo rzadko jest używane. Myślę, że nawet na ambonie to w ogóle nie jest używany, prawda, ten język. Taki język, który ten grzech człowieka, to co mówiliśmy na początku, tę jakby powagę grzechu próbuje wyrażać w takich naprawdę dosadnych sformułowaniach. Prawda? Więc nie możemy się tutaj dziwić, bo tak będzie do końca tego wykładu. Po prostu Tomasz tak pisze. Ja mówiłem, że na początku, że ja chcę po prostu zreferować to, co on powiedział, spróbować to zreferować najbardziej tak sprawiedliwie i to taki język po prostu jest przez niego używany. Czyli obrazić kogoś to uczynić coś przeciwko jego przykazaniu. Następna rzecz, to też jakoś pokrewna, czyli sprzeciwić się czyjejś woli, sprzeciwić się czyjemuś słowu. I ostatnia rzecz, która jest nam bardzo potrzebna w komentarzu do sentencji, gdzie jest obraza, tam jest nierówność, nie tylko przeciwstawiająca się sprawiedliwości, ale także przyjaźni. Proszę zobaczyć na to, co tutaj nazwaliśmy kluczem, prawda, do tego, do tym stanem wyjścia, od którego tym początkiem samym, gdzie była wspólnota syna i ojca, jedność syna i ojca. Możemy ją sobie zgodnie z tym, co pisze święty Tomasz, wyobrażać jako przyjaźń właśnie. Innymi słowy, tam, gdzie się pojawia obraza, tam jest przeciwstawienie się przyjaźni. Nie tylko sprawiedliwości, ale również przyjaźni. Jeżeli łączy nas z kimś przyjaźń, to obraza powoduje, że przyjaźń ulega zniszczeniu. Tak by powiedział Tomasz. To jest coś łamiącego dla przyjaźni. I teraz proszę zobaczyć, że Tomasz myśli, myśląc w ten sposób właśnie o obrazie, myśli o tym, że w przypadku jakiegoś ciężkiego wykroczenia przeciwko Bogu, czyli tego, co nazywamy grzechem ciężkim, tam zachodzi odwrócenie się od dobra nieskończonego na rzecz dobra skończonego. Czyli odwrócenie się od dobra nieskończonego, czyli od Bożego majestatu, na rzecz dobra skończonego. Krótko mówiąc, serce człowieka jest tak stworzone, żeby być w przyjaźni z dobrem nieskończonym, którym jest Bóg. Krótko mówiąc, jest jakby szerokie, w nieskończoność można powiedzieć. zdaniem Tomasza, w tym przyjęciu dobra nieskończonego, majestatu Bożego, w przyjaźni. I ono teraz wybiera, człowiek wybiera coś, co jest zmienne, coś, co jest oczywiście wbrew słowu, wbrew temu wszystkiemu, co mówiliśmy, że wbrew temu wybiera coś, co jest jakby nieskończenie oddalone od tego dobra nieskończonego. Innymi słowy, kurczy siebie samego do czegoś, co jest skończone. I Tomasz myśli, że w przypadku, że jest możliwa dla człowieka tego rodzaju postępowanie, zrobienie czegoś takiego, że odrywa się od nieskończonego dobra i kieruje się do jakiegoś dobra skończonego, co wedle Tomasza jest właśnie, no, powoduje, że ta obraza jest nieskończona. To ważne pojęcie w teorii zadośćuczynienia, że ta obraza jest nieskończona, ponieważ dobro, od którego się odwracamy, jest nieskończone. I Tomasz dodaje, że obraza jest tym większa, im większy jest ten, kto został obrażony. No to jest tutaj, wydaje mi się, logicznie jakoś wypływa z tego, co dotąd zostało powiedziane. Proszę Państwa, minęło 45 minut. Zanim przejdziemy dalej, to wobec tego zróbmy sobie taką chwilkę przerwy, powiedzmy z 7 minut, 8. To co, proszę Państwa, chyba może przejdziemy dalej. Jak Państwo widzą, język jest rzeczywiście językiem mocnym, twardym. To w takim języku Święty Tomasz mówi, tylko my musimy sobie od razu zadawać pytanie, czy no, ten język nie jest adekwatny po prostu i też czy my tak nie myślimy po prostu o wielu rzeczach, ale to za chwileczkę może jakieś uzupełnienia będą konieczne. I teraz, proszę Państwa, mamy niepokojące pytanie. Wśród tych definicji obrazy było też wypadnięcie z łaski, wyjście gdyby poza łaskę. To znaczy, że ten, który obraża, nie znajduje się w kręgu oddziaływania łaskawości obrażonego. I teraz, czy w tym wypadku nas już tak bardzo wyraźnie nie zawodzi analogia z przypowieścią o synu marnotrawnym, prawda? Dlatego, że co jak co, ale widzimy, że ta przypowieść pokazuje nam ojca, który wybiega, prawda, do syna, jakby był zawsze czekający na syna. Jakby nie ma tutaj tego, na pewno nie ma w tej przypowieści takiego wątku, że ten syn wypada z łaski. Wręcz przeciwnie, on cały czas w tej łasce wydaje się być ojca. Ale to przypowieść, która jest dla nas tylko, można powiedzieć, jakąś ilustracją, bo ona pewien specjalny przypadek pokazuje. Natomiast proszę zobaczyć, że nie jest tak łatwo z tym wypadnięciem z łaski u świętego Tomasza, że to jest, że musimy to sobie wyobrażać troszeczkę inaczej, że ten, który obraża, wypada z łaski. W jakim sensie wypada? Proszę zobaczyć, jak mamy te cztery takie strzałki, znaczy cztery strzałki, po dwie strzałki, cztery grupy strzałek. Pierwsza, w pierwszej mamy, że strzałki są zwrócone do siebie. Chodziło mi o to, żeby pokazać, że jest tutaj wspólnota. To znaczy jedna osoba jest zwrócona do drugiej i ta druga osoba jest zwrócona do tej pierwszej. I to jest jak gdyby ten punkt wyjścia, prawda? To jest ten początek, możemy powiedzieć, nieopisany początek przypowieści, który tam jedynie sobie wyobrażamy, prawda? Ale proszę zobaczyć, drugi przypadek byłby taki. Powiedzmy, że dokonuje się obraza i teraz jedna z tych strzałek jest odwrócona, czyli doszło do tego, co nazwaliśmy wypadnięciem z łaski. Natomiast tamta druga jest zwrócona cały czas. Jeżeli sobie pomyślimy, że ta odwrócona strzałka to jest Pan Bóg, a ta druga to jest człowiek, to jest ten syn, to takiej sytuacji w ogóle nie ma i nie może być. Także według świętego Tomasza w sensie ścisłym nie może czegoś takiego być, ponieważ Bóg jest niezmienny i niezmienną miłością kocha człowieka. Czyli czegoś takiego, że człowiek chce bardzo, tu w tym życiu ziemskim powiedzmy, że bardzo chce być zwrócony do ojca twarzą, ale ojciec nie chce być zwrócony do syna twarzą, I to jest rzeczywiście, i powiedzmy w tym pierwszym jest też łaska, który jest zwrócony, on przez łaskę jest zwrócony do ojca, ojciec jest mimo to odwrócony, to jest sytuacja, która nie występuje. Trzecia sytuacja jest taka, że i ojciec odwraca się, i ten drugi się odwraca, prawda? I syn jest odwrócony, i ojciec jest odwrócony od siebie, wzajemnie. I to też nie jest sytuacja, którą można do Pana Boga odnosić. I jedyna sytuacja, którą można do Pana Boga odnosić, to mówi o tym wypadnięciu z łaski. To jest ta czwarta sytuacja, w której Bóg jest cały czas zwrócony do człowieka, natomiast człowiek jest odwrócony od Niego. I w takim sensie Tomasz wiele razy o tym mówi. Mówi, że odkupienie Chrystusa nie spowodowało tego, że Bóg zaczął nas kochać od początku. Czyli to, że Bóg jest niezmienny w swojej miłości do człowieka, to pokazuje te ostatnie dwie strzałki, w której Bóg jest zawsze zwrócony do człowieka, natomiast człowiek może być odwrócony od Niego. Ale efekt jest taki, że on jest poza łaską, ponieważ on jest odwrócony. Ale to odwrócenie nie jest po stronie Boga, tylko jest po stronie człowieka, prawda? Nie możemy sobie w związku z tym obrazy Bożej wyobrażać tak, że oto Bóg jest w jakimś jednym stanie, powiedzmy stanie miłości do człowieka i wspólnoty z człowiekiem, teraz dokonuje się obraza, a Bóg przechodzi w inny stan. Na przykład stan złości na człowieka, czy stan obrażenia. Jeżeli jedynie metaforycznie, zdaniem świętego Tomasza, można takie nazwy stosować tutaj. I dlatego tutaj możemy powiedzieć, że wypadnięcie z łaski, ponieważ jest jakaś przeszkoda, ale ta przeszkoda jest po stronie syna. Ona nie jest po stronie ojca. W tym sensie wypad z łaski. I teraz, proszę Państwa, dalej zobaczmy. Zdarzyła się ta scena. Syn odszedł od ojca. Człowiek odszedł od Boga. I teraz szukamy dalej tych pojęć właściwych dla teorii satisfakcjo. I teraz jakie jest prawo ojca? To prawo nazywa się retrybucja. Prawo do retrybucji. Co to znaczy? Ojciec w takiej sytuacji, jeśli syn zabrał mu tę połowę majątku, mówię, cały czas to nie jest egzegeza tego, tylko sobie to bierzemy jako przykład. Jeżeli syn zabrał mu niesprawiedliwie, tak jak zakładaliśmy, tą połowę majątku, to w związku z tym ojciec ma prawo do retrybucji. To jest od razu, ponieważ został naruszony porządek, to ojciec ma prawo do retrybucji, to znaczy do zwrotu, zapłaty, odszkodowania, wynagrodzenia. Jeżeli, nie wiem, prowadzę sklep i ktoś mi coś ukradł, to na mnie jest prawo do retrybucji. Znaczy ja mam prawo to odzyskać. Ale ojciec ma nie tylko prawo do retrybucji, on ma coś znacznie poważniejszego, to znaczy on ma poważny problem. A mianowicie problem jego polega na tym, że on utracił syna i to jest zupełnie fundamentalne dla teorii satisfakcji. Dla teorii satysfakcji nie będzie fundamentalne, że syn zabrał połowę majątku, prawda? Tylko to, że zabrał siebie. I ojciec ma problem, bo utracił syna. Po drugie, ojciec ma problem, bo syn nie kocha go tak, jak powinien. I po trzecie, syn nie kocha tego, co on kocha. To znaczy nie istnieje jedność woli, która, jak Państwo pamiętają, była na początku, tak ją zakładaliśmy. To jest problem ojca. Problemem ojca nie jest to, że on stracił połowę majątku i ta retrybucja, oczywiście, ale z tym się wiąże też jego taki naprawdę poważny problem, który on musi rozwiązać. I teraz z kolei po stronie syna jest coś. Po stronie syna jest obowiązek rekompensacji, czyli rekompensaty. Retrybucja jest po stronie ojca, rekompensata jest po stronie syna. Czyli rekompensata to innymi słowy naprawienie zła. Znaczy siłą rzeczy, to, że syn występuje tutaj przeciwko ojcu, on natychmiast wchodzi w ten porządek rekompensaty. Jakby z natury wchodzi w ten porządek. Ona może mieć rozmaite formy, proszę Państwa, to jasne, prawda? Natomiast na nim ciąży jakiś obowiązek. Obowiązek rekompensaty. Jeżeli to jest obowiązek, który dotyczy konkretnej rzeczy, na przykład zabrał coś, weźmy to połowę majątku, to ten obowiązek, gdyby to było ukradzione po prostu przez syna, wyobraźmy sobie taką sytuację, mówiłem, że to też jakieś historie alternatywne musimy wprowadzić, gdyby to było ukradzione, to wtedy on ma obowiązek to zwrócić, wtedy jest restytucja, czyli restytucja. Musi zwrócić dokładnie tyle, ile wziął. Ale proszę zobaczyć, rekompensata to jest coś szerszego niż restytucja. U świętego Tomasza rekompensata to znaczy wyrównanie, zwrot, powtórne zrównoważenie i to może być albo wdzięczność, rekompensata, która wypływa z wdzięczności, albo jako wymóg sprawiedliwości, albo jako wymóg przyjaźni, albo w takim drugim sensie, czyli właśnie naprawa, zadośćuczynienie za obrazę, to jest też rekompensata. Czyli ta naprawa tej sytuacji, którą syn zrobił, to będzie w tym języku rekompensata. Ale proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że tu jest bardzo trudno nieraz w naszym świecie określić, co ma być tą rekompensatą. Zwróćcie Państwo uwagę, kiedy jest restytucja, restytucja jest czymś jasnym. Zabrałem 100 zł, ukradłem 100 zł, oddaję 100 zł. Ale rekompensata, na przykład znieważyłem kogoś, prawda? To co będzie rekompensatą? Że go przeproszę, prawda? Tak, to może być jakaś rekompensata. Tak? Ale czy ona jest wystarczająca? Zobaczcie Państwo, że tu mamy często bardzo różne wątpliwości, pytania dotyczące tej rekompensaty, ale nie ulega dla nas kwestii, jeżeli jesteśmy ciągle i pamiętamy o tych pierwotnych intuicjach, o których wyszliśmy, że naprawdę na nas ciąży obowiązek rekompensaty. Jaka ona ma być, to już jest dalsza kwestia. Tomasz pisze, to jest odebrać to, co niesprawiedliwie przywłaszczone i oddać temu, któremu zostało zabrane. To jest restytucja, prawda? Ale też rekompensata, prawda? W ten sam sposób. Oddać komuś coś, co mu zostało zabrane. I proszę zobaczyć, że to jest w świecie ducha, w świecie naszych działań, które też oczywiście wypływają jakoś z naszego ducha, tak samo obowiązuje ta rekompensata. Czy nie jest tak, proszę Państwa, zastanówmy się chwilkę, czy nie jest tak, że w pewnym sensie nawet szlachetność człowieka po tym się rozpoznaje? Czy nie jest tak, że rozpoznajemy szlachetność człowieka po tym, że on uważa, wie to, że jest na nim, że ciąży na nim obowiązek rekompensaty? Za coś, co się stało w świecie ducha, prawda? Za jakiś grzech, który uczynił w stosunku do drugiego człowieka. A nie przypisalibyśmy szlachetności człowiekowi, który nie uważa, że jakaś rekompensata z jego strony jest komukolwiek należna. Zobaczcie Państwo, jak bardzo cenimy jednak tych ludzi, którzy potrafią przeprosić, prawda? I jakby przyznać się, czy właśnie spowodować jakąś rekompensatę właściwą dla swojego uczynku. Czyli to jest jakaś, też znowuż jakaś bardzo pierwotna rzecz, ale występująca właśnie pomiędzy nami, w tym porządku, który Bóg stworzył. I teraz jaka jest sytuacja syna? On ją sam opisuje. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. A ojciec dalej mówi, ten twój brat był umarły. Ojciec tak określa syna, ten twój, pamiętają Państwo, prawda? Ten twój syn był umarły. Czyli proszę zobaczyć, że może być taki rodzaj grzechu, wystąpienia przeciwko Bogu, który powoduje śmierć. I ta obraza jest tego rodzaju, że ona właśnie powoduje, że można to porównywać nawet do jakiejś wewnętrznej śmierci, prawda? I to Kościół zawsze określał mianem grzechu ciężkiego. Ale przejdźmy dalej, proszę Państwa, bo żeby zobaczyć, co teraz zobaczyliśmy dotąd w tym języku satysfakcji. Zobaczyliśmy, że istnieje coś takiego jak obraza i ona ma obiektywne znaczenie. Takie, to nie chodzi, czuję się obrażony. Zobaczyliśmy, że ten, który obraża, na nim ciąży obowiązek rekompensaty. Natomiast ten, który został obrażony, ma prawo do retrybucji. Jeżeli to dotyczy rzeczy, którą należy oddać, to jest wtedy restytucja, powie święty Tomasz. No to jest zgodne w ogóle z całą wielką tradycją. Ale przejdźmy jeszcze dalej to, co jest w synu, prawda? w tej przypowieści, bo to nie jest tylko tak, ma oczywiście obowiązek rekompensaty, ale w nim jest coś jeszcze. I święty Tomasz tutaj już tak szura, można powiedzieć, po szkle, bo tak idzie aż do, po prostu w tej analizie grzechu, no idzie już tak głęboko, że aż ciarki człowieka czasami przechodzą. Jest już tak do bólu, można powiedzieć, dosadny. Co jest w synu? Po pierwsze, jeżeli analizujemy, to jest on postąpił w taki sposób, że jest winny. A skutkiem tego aktu jest to, że jest w nim zmaza winy. Zaraz sobie wyjaśnimy te pojęcia. Dalej jest natychmiast występując, znaczy czyniąc coś winnego, będąc odpowiedzialnym za to, czyli mając winę, on natychmiast jest, podpada pod porządek kary i co więcej, jest na nim należność kary, wisi na nim należność kary, która się nazywa po łacinie reatus pene i to jest bardzo trudne do przetłumaczenia, ale chyba najlepiej jednak to jest powiedzieć należność kary. I teraz musimy sobie przeanalizować te pojęcia po kolei, proszę Państwa. Bez tego satysfakcja nas no nie usatysfakcjonuje nas, po prostu nie będziemy rozumieli tego, o co Tomaszowi chodzi. Czym jest wina według świętego Tomasza? Wina jest brakiem w należnym działaniu lub w ogóle brakiem działania. Na przykład komuś należy się pomóc, powinienem komuś pomóc, nie pomagam, zaciągam winę. Czyli ponieważ nie działałem. Albo działałem w sposób niedobry. Działałem nie tak, jak powinienem był działać. Moje działanie było nieodpowiednie. To jest wina. Proszę zobaczyć, w drugim punkcie wina polega na nieuporządkowanym akcie woli. Czyli chciałem czegoś i poszedłem za tym chceniem, co jest nieuporządkowane. W jakim sensie nieuporządkowane? To znaczy nie odzwierciedla na przykład jakiejś hierarchii wartości, czy nie wypływa z cnoty po prostu. Zadziałałem w sposób nieuporządkowany, ale to jest akt woli. To bardzo proszę, to musimy zapamiętać, że to chodzi o akt woli. To jest mój wybór, że ja tak postępuję. I wtedy jestem winny. Ale ta wina też jest brakiem ukierunkowania do właściwego celu. Czyli ja zadziałałem nie tak, żeby się kierować do Boga jako do mojego celu, tylko sobie wybrałem coś, co jest coś innego. Prawda? Teraz następny, powiązany z tym, prawda? Zmaza winy, makula po łacinie. Kiedy już wybrałem coś, co nie jest, co jest poza porządkiem, który ma mnie prowadzić do celu ostatecznego, czyli do Boga, to ja się wtedy przykleiłem jak gdyby do tej rzeczy, którą wybrałem. Przylgnąłem do niej. Pamiętają Państwo, mówiliśmy o tym, że obraza polega na tym, że się rezygnuje z dobra nieskończonego na rzecz dobra, jakiegoś dobra zmiennego, prawda? Podejmuje się taką decyzję. I teraz tutaj w tej decyzji ja się przyklejam do jakiegoś dobra zmiennego. Na przykład odrzucam przyjaźń ze względu na chciwość. Możemy sobie coś takiego wyobrazić. Albo moja chciwość niszczy moją przyjaźń. Na przykład rzeczywiście jestem z kimś w przyjaźni przez wiele lat, ale nagle zwyciężyła chciwość i ona pokonała tę przyjaźń. Prawda? Postawiłem pieniądze wyżej niż człowieka. I teraz Tomasz uważa, że zrobienie czegoś takiego w stosunku do Boga oznacza tak samo jak w tym przykładzie z przyjaźnią i pieniędzmi. Prawda? Ja się wtedy przyklejam do tych pieniędzy. Tomasz by sobie tak to wyobrażał. Ja się brudzę nawet. On tutaj używa wprost takiego języka. Po prostu zaczynam być ubrudzony tym i to jest właśnie zmaza, czyli pewna plama. Powstaje plama. I zobaczcie Państwo, że tutaj w tym drugim punkcie Tomasz mówi coś takiego, że jest podwójny blask duszy, jest blask rozumu i łaski, który mamy w sobie. Jeżeli pojawia się ten grzech ciężki, o którym mówiliśmy, to ja tracę blask. I utrata tego blasku, ona trwa we mnie tak długo, jak długo nie ma we mnie łaski Bożej. I to jest ta zmaza. Czyli zobaczcie Państwo, że wina nie kończy się, a zrobiłem coś złego, I potem, ale już nie robię. Rozumiem Państwo? Już skończyłem robić coś złego, prawda? Ukradłem pieniądze i one są w mojej kieszeni. Ja już nie jestem w akcie kradzieży, prawda? I ktoś mógłby powiedzieć, już nie jestem winny, prawda? Ale nie, wina we mnie trwa cały czas. Też pod postacią tej zmazy, to znaczy tego braku światła. Braku światła. W trzecim punkcie jest powiedziane, że ten akt może spowodować jakąś dyspozycję, że jak raz ukradłem, prawda, to potem mówię sobie, to w sumie nic mi się strasznego nie stało i jeszcze raz można też ukraść, prawda, i znowu się nic nie stało i coraz łatwiej mi to przychodzi, prawda, jest jakaś dyspozycja. Ale generalnie jest we mnie ten podstawowy brak łaski, brak światła. I tak Tomasz próbuje opisać właśnie tą zmazę winy, że ona trwa też po ustaniu grzechu. I teraz proszę zobaczyć dalej próba opisania tego przez Tomasza. Akt grzechu powoduje dystans do Boga, który jest konsekwencją braku blasku światła. Dzieje się to w taki sposób, w jaki ruch lokalny sprawia lokalny dystans. Stąd tak jak po zaprzestaniu ruchu nie znika lokalny dystans, tak i po zaprzestaniu aktu grzechu nie znika zmaza. Czyli kiedy wina, ten brak, ten blask powoduje coś takiego, jak ja bym się po prostu oddalił od źródła światła. I on cały czas trwa, jak długo jestem oddalony od braku światła, znaczy od źródła światła. To jestem ciągle w tej oddali, prawda? I teraz proszę zobaczyć tutaj już jedna z rzeczy, która nam się przyda później. Jeżeli jestem oddalony od tego światła, to ja nie mogę, Tomasz mówi, nie może być inaczej w przypadku człowieka, żeby znowu zbliżył się do światła, jeżeli on skróci ten dystans. Musi być w nim jakiś akt woli znowu, żeby ten dystans został skrócony. Tomasz po łacinie powie motus voluntatis contrarius primo motui. Jakiś ruch woli, który jest przeciwny temu pierwszemu ruchowi woli. Czyli jeżeli przykradłem pieniądze, ukradłem pieniądze i teraz jestem w stanie winy, to jest we mnie ta zmaza winy, póki nie pojawi się akt woli, który będzie przeciwny do tamtego. Powiem, żałuję na przykład i oddam te pieniądze. To będzie akt woli przeciwny do tamtego, prawda? I to była ta pierwsza rzecz, czyli wina. Teraz jest kara. Proszę Państwa, tutaj powiem coś, co jest na znacznie dalej. W tych slajdach mam dalej, ale już teraz warto to powiedzieć. Ojciec Jacek Sali kiedyś powiedział, kiedy razem czytaliśmy świętego Tomasza, że on czasami czuje taki powiew duchowego chłodu. Co on miał na myśli? Otóż wychodziło to z tego, że średniowieczni za świętym Augustynem robią coś bardzo dla nas trudnego i dla naszej mentalności bardzo naprawdę ciężkiego do przyjęcia. Oni dzielą zło tylko na dwie kategorie. Na zło winy i zło kary. Nie znają żadnej innej kategorii. I co więcej, udowadniają na wielu stronach, że tylko takie dwa rodzaje zła istnieją, że nie ma żadnego innego rodzaju zła. Jest albo zło winy, albo zło kary. Nie ma żadnego innego. Innymi słowy, jeżeli spotyka nas jakieś zło, które nie jest winą naszą, to jest zło kary. I oni mają tylko takie dwa worki, do którego wrzucają wszystko, co jest związane ze złem. Albo jest zło winy, albo jest zło kary. I nie ma trzeciej możliwości. I to powoduje to, co ojciec Jacek Sali właśnie nazwał powiewem duchowego chłodu, że my, którzy już w ogóle niechętnie bardzo używamy języka kary, bardzo niechętnie, zastanawiamy się ciągle, czy Bóg karze za grzechy, prawda? Czy rzeczywiście tak jest? Mówimy, że nie, bardzo często. Wiele takich artykułów, prawda, na różnych katolickich stronach można znaleźć, że nie, prawda? Dla nas, którzy tak sobie myślimy, to jest bardzo trudno myśleć w takich kategoriach, że jest albo wina, albo kara. Nie ma czegoś, nie ma trzeciego rodzaju zła. Pamiętajmy o tym, kiedy tutaj będziemy o tym mówić, że no tak właśnie myślano, i uważano, że to jest dobre myślenie i jeszcze spróbuję to być może przedstawić. Proszę zobaczyć, jeżeli pierwszy punkt, co to jest kara, bo on wpada w karę, syn wpada w karę, odchodząc od ojca. Jeżeli jest jakaś integralność rzeczy naruszona, to jest kara. Na przykład jeżeli od najdrobniejszych rzeczy do większych rzeczy w złu. Współcześnie nieraz nazywa się to złem fizycznym, a nie złem moralnym. Winę nazywa się złem moralnym, a karę nazywa się złem fizycznym. Kara zawsze jest, jak pisze dalej Tomasz tutaj, jest zawsze przeciwko woli. To znaczy, to jest coś, co mnie spotyka, ale czego ja nie chcę, od czego chcę się wyzwolić. To w ogóle wchodzi u świętego Tomasza do definicji kary. Kara to jest coś, co jest przeciwne woli. Nie chcę tego. Nawet, proszę Państwa, i to Tomasz tutaj pisze właśnie, nawet jeżeli to obraca się, kara obraca się na mój postęp, na przykład, bo to mogą być oczywiście jakieś bardzo wielkie przykłady, ale że na przykład robię coś i teraz uderzyłem się przy okazji robienia tego. I teraz wiem, że nie powinienem tego tak robić, jak robiłem poprzednio. Czyli czegoś się nauczyłem. To, że poczułem ból w momencie uderzenia, jak robiłem to, to jest właśnie kara, bo to jest zło. To jest zło. Może być tylko wina i kara, w związku z tym to jest kara. I jeżeli to jest kara, to ja już teraz wiem, że nie powinienem w ten sposób postępować, czyli naukę z tego wyniosłem, ale nawet w takim przypadku, powie święty Tomasz właśnie w tym fragmencie, to jest jakoś przeciwne mojej woli, bo ja nie chcę, żeby mnie bolało, po prostu. Czasami, tak? Żeby mnie zabolało, tak? To za chwileczkę, pani, to przejdziemy do tego, bo to też jest ciekawy przypadek, który Tomasz rozważa przy okazji jednej rzeczy. Natomiast ja myślę jednak, że zawsze jeżeli chcemy, żeby nas bolało, to dlatego, że uważamy, że to doprowadzi nas do jakiegoś celu lepszego. Natomiast nigdy nie chcemy tego, żeby nas bolało dla samego bólu, bo to sobie nie wyobrażam, chyba że ktoś jest masochistą, jak powiedziałeś, Pawle, ale i tak ta sytuacja prowadzi do tego, że on jakąś inny rodzaj przyjemności z tego chce czerpać, prawda? Czyli to też jest do dalszego celu. Ten ból na przykład ma coś powodować. Nie chciałbym tu wchodzić w psychologię tego rodzaju zachowań, prawda? I proszę zobaczyć, to przeciwne woli, prawda? Tomasz daje kilka takich uwag na ten temat. Skąd się bierze ta kara? Jeśli występuje się przeciwko czemuś, ta rzecz powoduje jakiś uszczerbek we mnie. Tak sobie myśli święty Tomasz. Tak jak mówiliśmy o tym grze w piłkę. Prawda? Jeżeli występujesz przeciwko zasadom gry w piłkę, to dostajesz czerwoną kartkę, jeżeli mocno... Czyli krótko mówiąc, ta rzecz się broni. Ten porządek się broni i on powoduje jakąś we mnie niedyspozycję. Tam, gdzie wola przekracza porządek, to przeciwko tej woli trzeba coś wycierpieć, mówi święty Tomasz. Chodzi o uporządkowanie woli, odciągnięcie od moralnego nieładu. To jest następna intuicja związana z karą. Czyli zdecydowałem się w akcie winy zrobić coś przeciwko Bożemu prawu, przeciwko Bogu, czyli obraziłem Go. Zrobiłem to dobrowolnie, czyli moim aktem woli. Pojawia się natychmiast, powinna się pojawić kara, nie natychmiast, to za chwilkę o tym powiem, ale pojawia się kara, po co ona się pojawia? Żeby odciągnąć, tu jest ta intuicja, żeby odciągnąć moją wolę od tego, do czego ona poszła. Jeśli jest się w jakimś porządku, to jest się z innymi rzeczami dla wspólnego celu. Cokolwiek zatem przeciwko temu porządkowi występuje, wtedy ponosi szkodę od tego porządku albo od zasady tego porządku. Znowu to samo, co w zasadzie w pierwszym punkcie, tylko jest jedna rzecz, od zasady tego porządku. Czyli ten, który jest porządkodawcą, ten, który dał ten porządek, ma prawo ukarać tego, który wystąpił przeciwko temu porządkowi, który on ustanowił, prawda? Grzech jest aktem nieuporządkowanym, a więc jest działaniem przeciwko porządkowi. Czy rozumieją Państwo te podstawowe cechy kary, prawda? Że to jest jakiś uszczerbek, to jest coś bolesnego, To jest coś, co jest sprzecznego z moją wolą. Ja tego nie chcę, tak generalnie tego nie chcę. No ale Tomasz idzie dalej, tak jak mówiłem, i mówi teraz o tej należności kary. I to jest, proszę Państwa, coś dla nas nieprawdopodobnie ważnego dla tematu satysfakcji. Proszę zobaczyć, ten syn odszedł i na początku, jak syn odszedł od ojca, na początku jest w porządku. On ma pieniądze, nic złego go, wydaje się, nie spotyka. Tomasz rozważa taki przypadek, czy grzech może być karą za grzech i mówi, że w pewnym sensie tak, ale tylko w takim bardzo oddalonym sensie. Natomiast na razie nic się nie dzieje. Ta kara go jak gdyby nie spotykała, prawda? On sobie żyje na koszt tego, co wziął. Ale to nie znaczy, że on nie jest w stanie należności kary. I to jest taka rzecz, która wydaje mi się, nie wiem, może dla Państwa jest bardziej intuicyjna, ale ja miałem duży problem, żeby to jakoś zrozumieć. Chodzi o to, że nawet jeśli nie spotyka go kara od razu, to on jednak powinien jakąś karę przyjąć. Powinien za to dostać karę. Wcześniej, później, w jakiejkolwiek formie, ale powinien za to dostać. On cały czas jest w tej należności kary. Grzech się skończył. Nie ma już aktu grzechu. Ale jest należność kary. Ona pozostaje. Tomasz powie, należność pochodzi z naruszenia porządku, to już wiemy. Jak długo trwa nieporządek, tak długo trwa ta należność kary. Jak długo trwa nieporządek, tak długo trwa należność kary. On jest daleko od ojca, te pieniądze marnuje, czyli cały czas trwa nieporządek. Jeżeli trwa nieporządek, to trwa należność kary. I proszę Państwa, co jest najbardziej... Aha, bo nie przerzuciłem. Co jest najbardziej zastanawiające? I to musimy zrozumieć, żeby zrozumieć satysfakcję. Ten porządek, ta należność kary trwa nawet wtedy, kiedy nie trwa już wina. I mówię, to jest bardzo intuicyjne, by się wydawało. A może jest. Ale proszę zobaczyć, u Tomasza to jest spójne. Został naruszony porządek, to póki ten porządek jest naruszony, to trwa ta należność kary, nawet jeżeli wina została oddalona, odpuszczona. Czyli dokładnie może się zdarzyć coś takiego, jak w przypowieści. Krótko mówiąc, syn wraca, czy mamy w przypowieści coś takiego, dobrze synu, że wróciłeś, twoja wina jest ci odpuszczona, ale teraz odpracuj połowę majątku. Bo jest nieporządek, straciłeś moją połowę majątku. Nie ma tego. Nie mamy czegoś takiego w przypowieści, prawda? Ale mamy coś innego, co za chwilkę powiem, co jednak broni się tutaj Tomasz dość ciekawie. Ale proszę zobaczyć, że właśnie nie możemy zrozumieć satysfakcji bez tego, że ta kara trwa, ta należność kary trwa nawet po ustaniu winy. Jakie metafory są tutaj trafne, zdaniem Tomasza? Proszę zobaczyć. Wydaje się, że najlepszą jest dług. Najlepszą metaforą jest dług. Nawet jeżeli ja się z kimś pojednałem, to mimo wszystko, że się pojednałem i ten ktoś na mnie się nie gniewa, to ja czuję, że jest na mnie pewien dług. Że ja mimo wszystko, jeżeli zrobiłem coś takiego złego, to że ja cały czas mam jakiś dług. Może ten dług został zmniejszony, ale ten dług jest. Wiedzą Państwo, ten punkt to jest punkt, jeden z bardziej dyskusyjnych punktów w teologii, także z luteranizmem i z jego krytyką naszego pojęcia zadośćuczynienia. Oni po prostu odrzucali ten sposób myślenia. I że odrzucali ten sposób istnienia, ten sposób myślenia, że po ustaniu winy trwa należność kary. Ale Tomasz mówi, nie, jest jakiś dług, ponieważ ten porządek jeszcze nie został do końca zrobiony. Jakby ta rzeczywistość nie została uporządkowana, a jak długo rzeczywistość jest nieuporządkowana, tak długo trwa jeszcze należność kary. Druga to jest niewola. To jest druga rzecz, którą Tomasz, jaką metaforę tutaj, jakiej metafory używa. Otóż proszę zobaczyć, że jeżeli mam ten stan długu, on ciągle na mnie ciąży, to Tomasz powie, to jest pewien rodzaj niewoli, ponieważ ja jeszcze nie jestem do końca wyzwolony, nawet jeżeli ktoś mi powiedział, nie poczytuję ci tego za winę, ale ja nie jestem wyzwolony, bo jeszcze jest na mnie ten ciężar. Ciężar do spłacenia, prawda? Ten dług do spłacenia, czyli to jest jakaś niewola. Tomasz będzie tak używał tego określenia do tego. Nie wiem, czy jeżeli złapaliśmy to, to jesteśmy znacznie bliżej zrozumienia satysfakcji. Teraz wina a kara. Pierwszy fajny taki fragment, tylko chciałem zwrócić Państwa uwagę na to słowo dispositive. To Tomasz mówi tak po łacinie. Kara nie jest skutkiem grzechu bezpośrednio, lecz jest jedynie dysponująco. O co chodzi? Kara nie jest skutkiem grzechu w sensie winy bezpośrednio, lecz dysponująco. Co to znaczy? To znaczy, że my nie wierzymy w prawo karmy. Nie wierzymy w prawo karmy, że za taką winę musi być natychmiast taka kara i tylko i wyłącznie taka. I ona jest jakby odpowiedzią natychmiast na winę. Ponieważ Bóg jest prawodawcą i Bóg też może zmienić karę. Bóg może odstąpić od wykonania kary, jeżeli tak uzna za stosowne. Bóg może przesunąć karę w czasie. Rozumieją Państwo? Chodzi o to, że dlatego, że świat zdaniem Tomasza jest rządzony przez osobę, a nie jakieś prawo bezosobowe i stwórcę, to ten stwórca może też rozporządzać, stosować takie środki, jakie uzna za stosowne. Drugi punkt, szybciutko. Kara jest według Tomasza zawsze konsekwencją jakiejś winy. Nie może być kary bez winy. Nie musi to być moja wina osobista. Może to być wina grzechu pierworodnego. Ale zawsze jest konsekwencją winy. Wina jest gorsza od kary, powie święty Tomasz. Kara nie jest bezwzględnym złem. Co to znaczy? To znaczy, że ja nie chcę kary, bronię się przed nią, nie chcę, ale proszę zobaczyć, że kara sama w sobie nie odciąga mnie od Boga, wina mnie odciąga od Boga. I Tomasz powie, wina jest czymś cięższym niż kara, jeśli chodzi o zło. Kara powinna być proporcjonalna do winy, powie święty Tomasz. Jej surowość powinna być proporcjonalna do ciężkości winy. I dalej ten piąty punkt. Wina jest sama z siebie nieuporządkowana. Zostaje uporządkowana zaś przez karę. Rozumiem, kara pomaga uporządkować winę. I teraz wróćmy do tego, był umarły. Jest taka należność kary, która jest należnością kary wiecznej, powie święty Tomasz. Po prostu ten dług jest taki, że nie da się go spłacić, w takim sensie nie da się go spłacić, żeby ta kara nie była wieczna. Po prostu jest niespłacalny ten dług. Czyli może być taki reatus pene, czyli co przetłumaczyliśmy jako należność kary. Ta należność kary może być taka, że ona jest niespłacalna po prostu i dług jest taki, że człowiek nie jest w stanie go spłacić. Ponieważ, tam na górze proszę zobaczyć, czasami grzech niszczy całkowicie przyporządkowanie do celu. Całkowicie niszczy przyporządkowanie do celu. Wtedy sytuacji nie da się naprawić. Czyli nie da się, oczywiście dla Boga nie ma nic niemożliwego, ale w takim sensie, że można zniszczyć samo odniesienie do celu tego porządku. I to jest wtedy już nie może działać. I Tomasz w ten sposób próbuje przedstawić to, że może być taka należność kary wiecznej. No mamy tutaj powiew duchowego chłodu. I teraz w przypowieści. Czy jest w przypowieści rzeczywiście ta wina i kara? Bo powiedzieliśmy przed chwilą, że nie ma tej kary, nie ma tego reatus pene, prawda? Bo nie ma. Ojciec mówi, chodź, możesz, jakby nie mówi mu teraz odpracuj połowę majątku, to co mówiliśmy. Ale czy w ogóle jest kara w przypowieści? Wina jest, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, mówi syn. A kara? A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. To jest obraz kary. Znaczy w sensie, w języku świętego Tomasza to jest kara. Więc proszę Państwa, podsumowując, zobaczcie Państwo, że jak jest grzech ciężki, to jest obraza, jest wina, jest kara. Pozostają też pewne dyspozycje, zdaniem Tomasza, które ułatwiają potem dalsze grzechy. I teraz proszę Państwa, powrót. Jak może się dokonać ten powrót? Zastanawiamy się nad powrotem tego syna. Jeżeli jest, pierwsze, bardzo proste rozumowanie, jeżeli jest macula culpa, czyli jest ta zmaza grzechowa, nie może ta zmaza być usunięta inaczej jak przez łaskę, ponieważ ona powstaje przez brak łaski. Ona może być tylko przez łaskę. Innymi słowy, winę można tylko, w stosunku do Boga, wina może być odpuszczona tylko i wyłącznie przez łaskę. Dalej Tomasz ładnie powie, obrazek gładzi tylko miłość. W sensie właśnie łaska też, którą jest caritas, miłość. Teraz następna rzecz. Jak syn musi wrócić i może wrócić? To na podstawie sumy contra gentiles. Musi znowu wrócić do porządku sprawiedliwości, a żeby powrócić do porządku sprawiedliwości, to musi odwrócić się od tego nieporządku, w którym jest. A żeby odwrócić się od tego nieporządku, w którym jest, to musi to się dokonać przez wolę, czyli on musi zadecydować. Musi podjąć decyzję. Teraz, jeżeli podejmie decyzję, no to żałuje, prawda? Czyli musi się pojawić żałość i postanawia unikać tego, co zrobił. Tak Tomasz sobie to myśli. Bo jeżeli wola się odwraca przez tą skruchę, przez żałość, prawda? I fragmencik przeczytajmy w następnym punkcie. Trzeba więc, by wola oddaliła się od grzechu przez czynności przeciwne tym, którymi skłaniała się do grzechu. Skłaniała się zaś do grzechu przez pożądanie i upodobanie w rzeczach niższych. Jest więc rzeczą słuszną, by od grzechu oddalała się przez ponoszenie kar, które jej zadają cierpienia za to, że zgrzeszyła. Jak bowiem przyjemność pociągała wolę do zgody na grzech, tak przez karę została uwolniona, wola utwierdzona w obrzydzeniu do grzechu. Mówiłem, Tomasz jest dosłowny i mocny jest ten język. Ale proszę zobaczyć, czy kara tutaj odgrywa jaką rolę? Kara odgrywa rolę odciągającą wolę od tego, do czego ta wola się skierowała, prawda? I dalej Tomasz będzie sobie myślał, jaki jest w związku z tym ten sens kary? By ktoś znienawidził grzech i powstrzymywał się przed nim. Potem, by staranniej zachowywał stan, w którym się znajduje, stan łaski. Ten fragment warto przeczytać, bo wydaje mi się, że świadczy o pewnym zmyśle obserwacji u świętego Tomasza. To, co zdobywamy pracą i trudem, kochamy bardziej i zachowujemy staranniej. Stąd ci, którzy własną pracą zdobywają pieniądze, mniej ich wydają, niż ci, którzy je dostają bez pracy. Czy to od rodziców, czy w jakikolwiek inny sposób. Lecz człowiek powstający z grzechu musi przede wszystkim starannie zachować stan łaski i miłość Boga, które utracił lekkomyślnie przez grzech. Jest więc rzeczą słuszną, by podejmował pracę i karę za popełnione grzech. I ostatnie. Porządek sprawiedliwości wymaga, by zapłatą za grzech była kara. To, od czego wyszliśmy na początku. I teraz, na co tutaj Tomasz też zwraca uwagę w tym fragmencie, że wtedy człowiek całkowicie wydobywa się z nieporządku. Proszę zobaczyć, to, że ojciec przebaczył, to nie jest jeszcze wydobycie się z nieporządku. Dlaczego? Dlatego, że syn po tych latach spędzonych tam na różnych uciechach może mieć jeszcze skłonność do tego grzechu. Albo może mieć skłonność do łatwego wydawania pieniędzy, tak jak łatwo wydał te pieniądze. Jest jeszcze na nim ten reatus pene, prawda? To nie jest jeszcze usunięcie takie wszechstronne, wyrwanie jak gdyby grzechu z korzeniami. Musi się zdarzyć, zdaniem Tomasza, ta kara, żeby doszło do takiego rzeczywistego oczyszczenia tego człowieka. Więc dokonuje się to przez łaskę. Jest oczywiste, że ze względu na sprawiedliwość powinien ponieść pewną karę. I teraz, proszę Państwa, punkt 8, który jest dla nas bardzo istotny. Karę tę, którą karę? Ta, która ze sprawiedliwości wynika, ten dług, który on ma do spłacenia. Karę tę, jeżeli jej z własnej woli od siebie wymaga, nazywamy zadośćuczynieniem Bogu. W tej mierze, w jakiej przez pracę i cierpienie zachowuje porządek ustanowiony przez Boga, biorąc na siebie karę za grzech, którym ten porządek przekroczył, idąc za własną wolą. Niech Państwo zwrócą uwagę, jaka tutaj jest niesłychanie ważna dla nas rzecz. Zadośćuczynienie, kiedy ono się pojawia? Ono się pojawia wtedy, kiedy jest dobrowolne przyjęcie kary. Widzą Państwo, to jest ta różnica. Mówiliśmy poprzednio, że kara jest zawsze przeciwko naszej woli. To wręcz według Tomasza wchodzi do definicji kary. Ponieważ ona jest zawsze czymś przykrym, czego nie chcemy. A teraz, jeżeli ktoś przyjmuje ją dobrowolnie i chce ją przyjąć, to wtedy ona się staje zadośćuczynieniem. Proszę zobaczyć, ta pierwsza kara nie jest zadośćuczynieniem. Ona się nie nazywa zadośćuczynieniem, taka po prostu. Tylko ta, która jest wzięta świadomie i dobrowolnie przez kogoś. Wtedy się staje zadośćuczynieniem. I proszę zobaczyć, jaki jest wobec tego sposób myślenia, bo to jest coś, co trzeba odtwarzać tutaj na podstawie tego, co Tomasz mówi. Jest sprawiedliwość, czyli porządek. Ktoś przez grzech wyłamuje się z tego porządku, niszczy ten porządek. Ten porządek bierze się ze stworzenia, tak jak mówiliśmy. Jest ze stworzenia. Czyli ma mnie doprowadzić do celu ostatecznego. Wyłamuje się z tego porządku, a więc natychmiast zaciągam jakiś dług. Ale ten dług ma charakter kary, bo to jest dług kary. Teraz kara związana jest z jakimś cierpieniem, z jakąś niedogodnością. Jeżeli biorę ją w sposób dobrowolny, to wtedy dokonuje się zadośćuczynienie. Taki jest, powiedzmy, po kolei sposób myślenia, który Tomasz proponuje. I zobaczcie Państwo, tylko się zatrzymajmy przy tym. Satisfactio debet esse penalis. Zadośćuczynienie powinno być karne. I to jest jedna z takich rzeczy, które najbardziej, można powiedzieć, za które święty Tomasz jest najbardziej krytykowany przez wielu teologów. Przeciwstawia się temu na przykład pozycję świętego Anselma, który mówił albo zadośćuczynienie, albo kara. Mamy do wyboru, prawda? Możemy wybrać. Można wybrać, prawda? Albo zadośćuczynienie, albo kara. Co na to powie święty Tomasz? Święty Tomasz powie, coś w tym jest, ale to zadośćuczynienie, które przyjmujemy, ono też ma charakter karny. Dlaczego? Dlatego, że to jest dobrowolne wzięcie na siebie jakiegoś trudu, jakiegoś cierpienia, które mi się należy. Które mi się należy. Ze względu na dług, który mam do spłacenia. Ze względu na reatus pene. Nie wiem, czy to Państwo rozumieją, dlaczego satisfakcją musi być penalis, zdaniem świętego Tomasza. Dlaczego musi być karne. Można mówić, i teraz zobaczcie Państwo, można powiedzieć nieprawda. Pomyślmy sobie właśnie tak, syn i ojciec, między innymi z tej przypowieści. Co może zrobić ojciec? Wiemy już, że ta kara była wcześniej, zostawmy ją, po prostu przychodzi syn. Teraz ojciec może powiedzieć, wybaczam ci, nie masz żadnego reatus pene, nie musisz nic odrabiać. Co by powiedział na to święty Tomasz? Święty Tomasz by powiedział tak, ale to jest złe dla tego syna. Dlatego, że w nim, albo raczej tak by trzeba powiedzieć, wprawdzie być może jest jakiś dług, jest jakiś reatus, ale nie przejmuj się nim. O tak by było chyba lepiej powiedzieć. I wtedy Tomasz by powiedział, to jest źle dla tego syna, bo jak on nie od tego długu nie odpracuje, to on będzie cały czas miał w sobie jeszcze, w pewnym sensie będzie miał grzech. W pewnym sensie, on już nie będzie miał winy, Będzie mógł z Ojcem być bardzo blisko, prawda, w jedności, ale coś na nim ciągle będzie. I to może nawet doprowadzić do tego, że tak jak z tego przykładu, który Tomasz tutaj podawał, prawda, że jeżeli mu to za łatwo przyszło, to teraz on zaraz popadnie znowuż w coś. Pamiętają Państwo te trzy punkty, które były tutaj? Sens kary. Ale już daleko zaszliśmy. Ale nie, to już chyba przesadziłem, tak. To był gdzieś właśnie niedaleko. O! To, co zdobywamy pracą i trudem, zachowujemy staranniej. Czyli gdyby na przykład ojciec mu po prostu powiedział, a to nie ma znaczenia w ogóle, co zrobiłeś, tylko po prostu jest przebaczenie, nie ma to w ogóle znaczenia, to Tomasz by powiedział, to jest niedobre dla tego syna, bo to może go zepsuć. Prawda? To jest pierwszy przypadek. Drugi przypadek byłby taki, że właśnie syn mówi nie, odpracuj te. Ojciec mówi, dobra, nie ma w ogóle sprawy, odpracuj to. Jeżeli on odpracuje, ale jeżeli przyjmiemy tą pierwszą możliwość, że ojciec powie, a nie przejmuj się tym reatus, to wtedy nie ma w ogóle satysfakcji, w ogóle nie ma zadośćuczynienia. Czyli tu kara w ogóle nie wchodzi w rachubę. Czyli Tomasz no to nie rozpatruje tego w ogóle przypadku. Natomiast jeżeli powie odpracuj, no to satysfakcja znowu jest związana z karą. Jak ojciec mu powie odpracuj, to jest związane z karą. Ale jest jeden inny przypadek, że syn przychodzi i czuje tak ogromny żal, po prostu tak wielki żal, że ta kara zostaje mu darowana. Proszę zobaczyć, Tomasz o tym pisze. Należy jednak zauważyć, że gdy umysł odwraca się od grzechu, może wstręt do grzechu być tak gwałtowny i tak silne zwrócenie się do Boga, że zniknie konieczność kary. Jak bowiem można sądzić z tego, co powiedzieliśmy powyżej, kara, którą ktoś cierpi po odpuszczeniu grzechu, widzą Państwo, potrzebna jest po to, by silniej umysł przylgnął do dobra. Miłość Boga wystarcza zaś do tego, by utwierdzić umysł człowieka w dobru, zwłaszcza gdy miłość jest mocna. Silny wstręt zaś do dawnej winy jest wielkim cierpieniem. Stąd wielka miłość Boga i wstręt do grzechu usuwa konieczność kary, czy zadośćuczynnej, czy oczyszczającej. Miłość może nie być tak wielka, by całkowicie usunąć karę, jednakowoż im jest większa, tym mniejszej kary potrzeba. Widzą Państwo, jak się zmienia kara zadośćuczynna. To, ta kara jest już po odpuszczeniu winy. Pamiętają Państwo? To jest kluczowe. Jest odpuszczenie winy i teraz jest zadośćuczynienie. Już po odpuszczeniu winy. I teraz ona ma, może być taka skrucha człowieka w momencie odpuszczania winy, że kara staje się niepotrzebna. Dlaczego? Dlatego, że sama ta skrucha jest swego rodzaju karą. Widzą Państwo? Dlatego, że jest wielkim cierpieniem, mówi święty Tomasz. Zobaczcie Państwo, on po prostu nie widzi możliwości, żeby z satysfakcją mogło się dokonać bez kary. On nie zna, no bo jak mu mogło się dokonać? Musi być, dlatego Tomasz mówi, musi być penalis. Musi być karne. Dlatego stwierdzenie albo zadośćuczynienie, albo kara może być prawdziwe tylko w takim przypadku. Albo zadośćuczynienie przez karę, albo na przykład kara wieczna. To dla Tomasza jest okej, okay, to jest w porządku. Ale nie, że w ogóle zadośćuczynienie, które nie jest karne. On nie może sobie wyobrazić takiej sytuacji. Wydaje mi się, że nie ma takiej sytuacji po prostu. Chyba, że ktoś z Państwa na przerwie później albo po zakończeniu mi powie, że jest taka sytuacja. I teraz tylko jedną rzecz z tego, proszę Państwa, dlatego, że wprowadza tutaj Tomasz jedną rzecz, już będziemy kończyć, widzę, że 45 minut mija. Jedną rzecz taką, która można powiedzieć wprowadza pewną komplikację do tego całego obrazu, bo Tomasz się oddzielnie zastanawia nad tym, jak wygląda satysfakcja w przyjaźni, wobec przyjaciół. To jest bardzo ważne. Proszę zobaczyć. I Tomasz mówi tak. To jest zebrane z różnych jego dzieł. W przyjaźni zadośćuczynienie. Wyobraźmy sobie, że jest przyjaźń i teraz jeden przyjaciel zrobił coś przeciwko drugiemu przyjacielowi. To nie jest żadna inna, to jest relacja głęboka, czyli relacja przyjaźni. On mówi, przyjaźni zadośćuczynienie nie ma sensu, jeśli dotyczyłoby tylko niektórych grzechów. Czyli przyjaźń jest tego rodzaju relacją, że ja nie mogę powiedzieć czegoś takiego, że ja żałuję tylko za te dwa, a za te dwa grzechy nie i zadośćuczynię tylko za te dwa, a za te dwa nie, jeżeli tamten ktoś jest obrażony. Wtedy nie można odnowić przyjaźni. Musi być zawsze pełne, prawda? Druga rzecz, zadośćuczynienie musi być dokonane przez obrażającego, być z jego inicjatywy. Nie można bowiem przymusić obrażającego do tego, by odnowił przyjaźń. Po prostu obrażonego, obrażającego, by odnowił przyjaźń. Nie można zmusić nikogo do satysfakcji. To musi być dobrowolne. W przyjaźni tak samo. Satysfakcja jest bardziej ukierunkowana ku oddaniu obrażonemu należnej czci niż w oddaniu jakichś dóbr materialnych. Zgodzimy się z tym? Że w przyjaźni bardziej chodzi o to, żeby komuś oddać cześć temu przyjacielowi, tak mówiąc tym językiem, niż żeby na przykład zwrócić dokładnie to, co było. I cztery, nie musi być ilościowo ekwiwalentne. Tomasz mówi tak wprost, przyjaciel oddaje, co może. Nie podlega zasadom ścisłej równości ilościowej. Jeżeli ten obrażony przyjmuje, to nie zwraca uwagi na to, czy to jest ekwiwalentne. I ostatnia jeszcze rzecz przed przerwą. Możliwość zadośćuczynienia za przyjaciół. I tylko ten temat i zrobimy już przerwę. Możliwość zadośćuczynienia za drugiego. Wyobraźmy sobie tego drugiego brata, że ten drugi brat zupełnie inaczej postępuje, prawda? Że on przychodzi do ojca i mówi, no ja zadośćuczynię za niego. To, co czynimy dla naszych przyjaciół, czynimy jakby sami. Przyjaźń bowiem z dwóch czyni jednego przez uczucie. Przyjaźń powoduje, że następuje zjednoczenie. To, co czynię sam, mogę czynić w imieniu tego drugiego. To, co czynimy dla niego, czynimy sami. Przyjaźń bowiem czyni nas czymś jednym. I dlatego można zadośćuczynić Bogu tak za siebie, jak za drugich. Trzecie. Na karę bowiem, którą za niego ponosi przyjaciel, patrzy człowiek tak, jak gdyby sam cierpiał. I tak nie jest on bez kary, gdy współczuje z cierpiącym przyjacielem i to cierpi tym bardziej, gdy jest przyczyną cierpienia przyjaciela. To jest nieprawdopodobnie ciekawy punkt. Proszę Państwa, zobaczcie Państwo, że chodzi o to, że satysfakcja nigdy nie może się odbyć bez kary. Bez tego elementu bolesnego, powiedzmy. I teraz Tomasz mówi coś takiego, jeżeli ja nie jestem w stanie zadośćuczynić, a widzę, że ktoś zadośćuczyni za mnie, poniesie ten reatus, to też we mnie powoduje cierpienie, jakiś ból, że ten mój przyjaciel cierpi tak z mego powodu. I czwarte, a znowu miłość u tego, kto cierpi za przyjaciela, sprawia, że zadośćuczynienie to Bóg bardziej przyjmuje, niż gdyby cierpiał za siebie. W pierwszym wypadku bowiem inspiruje miłość, w drugim konieczność. Też znowuż nieprawdopodobnie ważne do zrozumienia satysfakcji Chrystusa. Widzą Państwo, jak Bóg widzi, jeżeli ktoś zadośćuczyni za kogoś drugiego, to Bóg bardziej nawet ceni sobie to zadośćuczynienie za kogoś drugiego, niż gdyby ktoś zadośćuczynił z własnej woli. Ceni to sobie dlatego, że widzi miłość, ceni to sobie także dlatego, że ten ktoś czyni to z własnej woli, a ten powinien zadośćuczynić, a ten nie powinien zadośćuczynić. Więc jakby Bóg zostaje dodatkowo, można powiedzieć tak w cudzysłowie oczywiście, wzruszony zadośćuczynieniem za kogoś, kiedy ktoś ponosi jakiś ciężar za kogoś drugiego. Ponieważ w przyjaźni są jednym. Znaczy widzą Państwo, że to już i mamy wyjście do zadośćuczynienia Chrystusa i tych słów już was nie nazywam sługami, lecz przyjaciółmi. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, prawda? 15 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Tutaj w tym tekście to się bardzo, bardzo jest obecne. I podsumujmy. Znaczy to jest podsumowanie, które jest w tym fragmencie. Stąd przyjmujemy, że jeden człowiek może cierpieć za drugiego, póki obaj pozostają w miłości. Ponieważ wtedy są jednym. Dlatego mówi apostoł w liście do Galatów, jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Dobrze, to zróbmy sobie przerwę. Ponieważ jesteśmy bardziej zmęczeni, to dziś zacznijmy 15 po. Ostatnie spotkanie. Proszę Państwa, w związku z tym, co dotąd powiedzieliśmy, na szczęście możemy już przejść do samego zadośćuczynienia Chrystusa, znając te pojęcia w miarę, mające to chociaż trochę przybliżone, ale też warto jest w ramach przypomnienia tego, co powiedzieliśmy, podsumowania, zobaczyć, że Tomasz używa nie jednej definicji satysfakcji, ale aż czterech definicji zadośćuczynienia. I każda z nich wskazuje na coś, o czym mówiliśmy. Zobaczcie Państwo, pierwszą, nazwijmy ją sobie prawniczą definicją, że zadośćuczynienie jest wyrównaniem popełnionej niesprawiedliwości. Zgoda, prawda? To mówiliśmy. Zadośćuczynienie jest rekompensatą. Drugie, on to nazywa definicją świętego Anselma. Zadośćuczynić to oddać Bogu należną cześć. Czyli to jest akt, jakiś czyn, który ma Panu Bogu oddać należną cześć. To jest świętego Anselma. Bardzo ciekawa jest świętego Augustyna, którą używa Tomasz. Zadośćuczynienie jest usunięciem przyczyn grzechów i nie poddawanie się nadchodzącym pokusom. Bardzo dziwnie brzmiąca. Dlatego, że ta czwarta pokazuje nam, że satysfakcja nie tylko odnosi się do tego, co było, ale jest jakby też w przyszłość skierowane. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jeżeli zdarzyło się coś takiego, że popełniłem jakiś grzech, wina została mi odpuszczona, ale pozostał reatus pene, muszę ten reatus, ten dług jakoś spłacać, ale jestem już w stanie łaski, wtedy biorę na siebie ten dług, spłacam go, czyli tą karę, czyli to zadośćuczynienie i dzięki temu ja jakby odrywam coraz bardziej moją wolę od tego, co jest złe. Pamiętają Państwo, taki był sens kary. Odrywam ją coraz bardziej, a im bardziej ją odrywam, tym bardziej staję się niepodatny na następne pokusy. Taka jest logika tutaj tej definicji świętego Augustyna. A czwartą definicję zostawimy na później. Tutaj jej nie wymieniłem, bo ona się przyda bardziej do zadośćuczynienia Chrystusa. Proszę Państwa, przejdźmy wobec tego do już zadośćuczynienia Chrystusa. Tutaj w tych punktach jest zawarty sposób myślenia, taka ogólna logika tego, co się wtedy wydarzyło. Przede wszystkim na krzyżu, prawda? Przede wszystkim. Czyli w pasjo, w męce Chrystusa. Ona jest tutaj w centrum zainteresowania świętego Tomasza. Oczywiście za tym wszystkim jest myśl, że ktoś musi zapłacić. Że jeżeli jest ten reatus pene, jeżeli jest ta należność kary, jest ten dług, to świat jest tak stworzony przez Boga, że ktoś powinien zapłacić. Nie może być niezapłacony. I Tomasz idzie takim tropem. Po pierwsze, człowiek jest powołany do szczęścia, czyli ma osiągnąć cel. W grzechu nie osiąga tego celu. Ani Adam, bo tam są ciekawe wątki o nawróceniu Adama. Bardzo, bardzo interesujące w niektórych miejscach u świętego Tomasza. Ani Adam nie mógł tego zrobić już po grzechu. Ani człowiek sam, nie będąc Bogiem i człowiekiem, nie może tego zrobić. Ani anioł nie może dokonać naprawy. Ponieważ ten dług jest tak duży. Ponieważ nie są przyczynami łaski. Dalej. Gdyby, i tu zacytujmy sobie, gdyby jednak Bóg naprawił człowieka samą tylko swoją wolą i mocą, nie byłby zachowany porządek Bożej sprawiedliwości, w którym wymagane jest zadośćuczynienie za grzech. O tym już mówiliśmy poprzednio, że Bóg nie chciał używać swojej mocy do tego, że chciał to dokonać przez sprawiedliwość. I piąty punkt, najbardziej stosowny sposób polegał na tym, że aby człowieka, który przez niesprawiedliwość się zmarnował, przez sprawiedliwość naprawić. Porządek zaś sprawiedliwości wymaga, aby tego, kto przez grzech zasłużył na karę, przez przebaczenie od niej uwolnić. Bardzo ciekawe zdanie, widzą Państwo? Porządek sprawiedliwości, bo tak, bo w głębszym sensie, owszem, porządek sprawiedliwości też domagał się tego, bo przecież świat, porządek świata został tak przez Boga pomyślany, żeby prowadzić nas do celu ostatecznego. Grzech jest czymś, co wyłamuje się z tego porządku. W związku z tym czymś sprawiedliwym jest, żeby uwolnić człowieka od grzechu. To nie jest tylko miłosierdzie, to jest też sprawiedliwość, że Bóg chce nas uwolnić od grzechu, prawda? Jeśli przyjaciel zadośćczyni za przyjaciela, to nie jest złamany porządek sprawiedliwości, bo są jednym przez przyjaźń. Pamiętają Państwo te poprzednie rozważania, prawda? Przyjaciele są jednym, w związku z tym może przyjaciel za przyjaciela zadośćuczynić, bo wtedy oni są jednym. Syn Boży przyjął ludzką naturę i odcierpiał za człowieka cierpienie, na jakie człowiek przez grzech zasłużył i zadośćuczynił za człowieka. Ostatnie. To też przez grzech człowiek doznaje kary w jednym i drugim, traci łaskę oraz inne dary, którymi był związany z Bogiem, a z drugiej strony zasłużył sobie na to, aby cierpieć utrapienia i braki w tych dobrach, ze względu na które odwrócił się od Boga. Otóż porządek zadośćuczynienia wymaga, aby dzięki karom, jakie grzesznik cierpi w dobrach przemijalnych, dokonywał się powrót do Boga. Czyli cały czas widzą Państwo porządek sprawiedliwości i satisfakcję Chrystusa, czyli wzięcie zadośćuczynnej kary za nas i spłacenie długu, którego sami spłacić nie mogliśmy nigdy. Oczywiście dalsze są tego konsekwencje, o czym za chwilkę. I teraz spróbujmy się temu przyjrzeć. Proszę Państwa, to jest szczególny przypadek. I nie jest to tak, że Tomasz sobie to a priori wymyśla, jak to sprawiedliwość powinna działać i teraz a priori nakłada to na zadośćuczynienie Chrystusa. Tylko on cały czas wierzy, że on, prowadząc te rozważania, on łączy różne wątki z Pisma Świętego i znajduje dla nich taką podstawową kategorię. Ale zadośćuczynienie Chrystusa jest bardzo szczególnym przypadkiem. Po pierwsze, Chrystus był niewinny. Proszę zobaczyć, nie wiem, czy Państwo pamiętają, kiedy może być tylko zadośćuczynienie? Wtedy, kiedy wina już zostaje, w gruncie, w sensie ścisłym zadośćuczynienie jest wtedy, kiedy człowiek już jest w jakiejś jedności z Bogiem. A może być nią tylko przez łaskę, czyli przez jakiś dar Boży. I tak jest u Chrystusa. Chrystus jest niewinny. Nie ma w nim najmniejszej winy, najmniejszego grzechu. Nie ma w nim nawet chęci do grzechu. Nie mówiąc już o grzechu samym, prawda? Czyli to, co go spotyka, nie spotyka go za jego własną winę. To nie jest jego własny dług. On pozostaje cały czas w jedności z Ojcem, prawda? To jest ten wyjątkowy przypadek, ale i dzięki temu wyjątkowemu przypadkowi my możemy podobnie, prawda? Ale to przy okazji skutków, powiedzmy sobie. Druga rzecz, cel. Jaki jest cel zadośćuczynienia Chrystusa? Cel jest taki, że to jest pojednanie, czyli rekonsiliacja. Pojednanie dotyczy przyjaciół. Celem zadośćuczynienia nie jest po prostu to, żeby ktoś za mnie karę odcierpiał, a ja mógł po prostu być dalej z daleka od Boga na przykład. Czy żebym mógł robić to, co... To nie chodzi o to. To chodzi o to, żebym ja mógł się połączyć z Bogiem w przyjaźni, w caritas, w miłości. I tutaj jest definicja. Reconciliatio autem nihil aliud est quam amicitiae reparatio. Pojednanie nie jest niczym innym, jak tylko i wyłącznie zreperowaniem, naprawieniem przyjaźni. Czy to jest cel zadośćuczynienia, prawda? Tak jest, ponieważ grzech, wina, w ogóle Tomasz mówi jasno, grzech i wina uniemożliwia satysfakcję. Państwo sobie wyobrażają, tak mocno mówi, uniemożliwia to prawdziwe satysfakcję Bogu. Jeżeli jest grzech i wina, to uniemożliwia. Musi być odpuszczona wina, żebyśmy my mogli zadośćuczynić za nasze grzechy. I dlatego Chrystus musi być niewinny, bo inaczej nie ma satysfakcji. Dlaczego warto to podkreślać, to może za chwileczkę. Proszę zobaczyć, w przypadku Chrystusa to jest tylko i wyłącznie zadośćuczynienie za kogoś. To jest też jeszcze powtórzone, to co już mówiłem kilka razy trochę. No może jeszcze raz powiedzmy sobie, jak jest wina i towarzyszy kara. Jest wina, przychodzi łaska, kara zmienia swój charakter. Następuje transformacja tej kary. Ona już nie jest tą samą karą, która była tutaj, kiedy jest łaska. I to jest właśnie ten sposób zadośćuczynienia, który bierze Chrystus. On w ten sposób cierpi. On cierpi, będąc w łasce. On cierpi, będąc w jedności z Ojcem. Dlatego to Jego zadośćuczynienie znacznie bardziej przypomina coś, co my nazywamy pokutą. Proszę zobaczyć, że to wystarczy spojrzeć na sakrament spowiedzi, prawda? Dostajemy pokutę. Co to jest pokuta? Pokuta to jest kara. W tym języku Tomasza to jest kara. Tylko jaka to jest kara? To jest kara zadośćuczynna, bo my jesteśmy już pojednani z Bogiem. I my jesteśmy pojednani, czyli to jest kara zadośćuczynna, czyli ten reatus, ta należność, która trwa cały czas, jest, no musimy jakby przynieść zadośćuczynienie, prawda? I to jest pokuta. I to cierpienie Chrystusa, które jest na krzyżu, ono właśnie bardziej przypomina coś takiego. Bo zobaczcie Państwo, właśnie żeby podkreślić, że ta męka to jest, według Tomasza to jest szczególny rodzaj cierpienia, to pasjo, bo to jest właśnie pena satisfactoria, ale to nie jest pena simpliciter, czyli po prostu kara po prostu. Bo jak można by sobie to wyobrazić, tą karę po prostu, że na przykład sędzia nakazuje ukaranie kogoś, ten ktoś się w ogóle nie zgadza na to, w ogóle nawet nie dopuszcza, że jest winny czegokolwiek, idzie do więzienia, prawda, i siedzi w więzieniu. Ale on się nie zgadza na to. To jest ta kara, powiedzmy, simpliciter. On musi to odsiedzieć, prawda? Bo taki jest porządek sprawiedliwości, taki jest porządek, on powinien to, ale to jest kara simpliciter, prawda? I on jest cały czas winny, on się w ogóle uważa za, on się uważa cały czas za niewinnego, ale wprawdzie jest winny, w ogóle nie przyjmuje swojej winy, czyli nadal trwa w nim wina, ale też kara, którą musi odprawić, prawda? I teraz wyobraźmy sobie, że ta kara simpliciter to by była taka kara właśnie wieczna, gdyby nie Chrystus. No bo po prostu nie bylibyśmy w stanie spłacić tego długu i w żaden sposób nie bylibyśmy w stanie być w jedności z Bogiem. Ale kara, którą Chrystus na krzyżu, to jest pena satisfactoria, czyli ta, która przychodzi na Niego wtedy, kiedy jest w jedności z Ojcem. Dlaczego tak mocno to podkreślam? Proszę Państwa, dlatego, że mówi się, że święty Tomasz otworzył drogę dla fałszywego myślenia o krzyżu i o pasjo na krzyżu. Dlaczego otworzył tę fałszywą drogę? Dlatego, że zrezygnował z tego podziału albo satysfakcjo, albo kara, powiązał satysfakcjo z karą, i w związku z tym otworzył drzwi dla takiego myślenia, że Chrystus jest karany przez Boga zamiast nas, ponieważ Bóg widzi w nim grzesznika. I teraz jakby wyładowuje się na Chrystusie, ponieważ widzi w nim grzesznika, wyładowuje gniew na Chrystusie, który jest jakby grzesznikiem na krzyżu, bo wziął nasze grzechy na siebie, i w związku z tym jest grzesznikiem, Bóg się wyładowuje i już na nas się nie gniewa. Nie gniewa się, bo się już wyładował. I widzą Państwo, że to jest dość taka okropna wizja, prawda? Natomiast ona bardzo była głęboko zakorzeniona i też w tradycji katolickiej również, trzeba powiedzieć. I proszę zobaczyć, że co mówi nam, że to nie jest tak. Tomasz powie, owszem, jest kara. Bo jeżeli jest ból, jeżeli jest to jest zawsze w tym worku kara, to już mówiliśmy. Ale to jest pena satisfactoria, to znaczy, że ona jest już w jedności. To nie jest kara grzesznika, tylko to jest kara kogoś, kto jest właśnie w takiej nierozerwalnej wręcz jedności z Ojcem. I teraz przeczytajmy sobie fragment jeszcze z Contra Gentiles, z czwartej księgi. Jak dalej mamy rozumieć? Jeżeli już pamiętamy o tym, że zadośćuczynienie to jest, owszem, to jest wzięcie naszego długu, naszej kary, ale zadośćuczynne. A chociaż karząc za grzechy należy karać tego, kto zgrzeszył, jak mówi 20 argument, to jednak gdy chodzi o zadośćuczynienie, karę może ponosić jeden za drugiego. Gdy bowiem wymierza się karę za grzech, ocenia się złość tego, kto otrzymuje karę. Natomiast w przypadku zadośćuczynienia, gdy ktoś dobrowolnie przyjmuje karę, aby przejednać tego, kogo obraził, bierze się pod uwagę miłość i dobroć zadośćuczyniącego. A widać ją najlepiej właśnie wtedy, gdy ktoś bierze na siebie karę za drugiego. I dlatego Bóg przyjmuje zadośćuczynienie, jako dokonuje jeden za drugiego. Widzą Państwo, co jest centralnym elementem przyjęcia zadośćuczynienia, tym, że zadośćuczynienie Chrystusa odnosi skutek, to jest, są trzy rzeczy, które święty Tomasz bardzo mocno podkreśla. Miłość do Ojca i do ludzi, czyli męka w miłości do Boga i do ludzi, bez żadnego oddzielenia od Ojca, posłuszeństwo i dobrowolność. Że Pan Jezus to robi dobrowolnie, prawda? Te trzy rzeczy. I Tomasz w sumie teologicznej w 14 kwestii powie coś takiego. Bardzo znamienne słowa. Otóż materią jest cierpienie na krzyżu, ale formą jest miłość, posłuszeństwo, właśnie jedność z Ojcem. To jest to, co formuje. Samo cierpienie nie... Ono nie jest zadośćuczynne w tym wypadku. Samo w sobie. Ono musi być uformowane, prawda? I dopiero wtedy, kiedy ono jest w miłości i jest uformowane przez miłość, ono wtedy ma to znaczenie zadośćuczynne. I teraz możemy zobaczyć tą czwartą definicję, bardzo ciekawą. Czwartą definicję zadośćuczynienia, akwinaty. On ją proponuje jako swoją. Nigdy oczywiście Akwinata nie mówi, że proponuje jako swoją. Chyba nie ma Paweł takich fragmentów, prawda? Po prostu to jest człowiek, który miał takie po prostu poczucie, że jest no, w całej tradycji mówi, że taka jest prawda, ale on nigdy nie miał takiej tendencji, żeby powiedzieć, że to jest moje i teraz to jest... Mam copyright na tą definicję i proszę ją zawsze cytować jako moją. W sensie właściwym ten zadośćuczyni za obrazę, kto przedstawia obrażonemu to, co albo w równym stopniu, albo bardziej obrażony kocha, niż nienawidzi obrazy. Czyli zadośćuczyni w sensie ścisłym ten, kto przedstawia coś takiego, co ten obrażony bardziej kocha, niż nienawidzi obrazy. Dziwne to jest, ale... Że po prostu ta miłość do tego, co zostało przedstawione, jest tak silna, że obraza po prostu ustaje. Prawda? Że obraza ustaje. I w związku z tym, co jest tym, co jest przedstawione, prawda, przez Chrystusa? No właśnie to jest męka, miłość do Boga w trakcie tej męki, właśnie posłuszeństwo i wiele innych rzeczy, o których mówi Pismo Święte. To jest coś, co Bóg przyjmuje, co kocha. Ale to nie jest tak, że On kocha cierpienie Chrystusa. W sensie takim, dlatego że to, jak Chrystus cierpi, On kocha. Że w miłości to się dokonuje i że z miłości do nas, prawda? I to powoduje zadośćuczynienie. Bo to jest tak, Bóg tak to kocha, że już odrzuca obrazę, prawda? Nie ma tej obrazy. To jest w zasadzie to, co teraz powiedziałem. I teraz, proszę Państwa, ta męka Chrystusa jest tak, no jest tak kocha Chrystusa, można powiedzieć, Ojciec na krzyżu i tak kocha to, że Chrystus kocha nas, że wszelki dług zostaje nam zgładzony. To znaczy dług, który pochodzi z grzechu pierworodnego, ten reatus pene i dług, który pochodzi z naszych grzechów uczynkowych, czyli z tego, co my zrobimy. Dlatego to zadośćuczynienie nie jest tylko wystarczające, ale ono jest super abundance, czyli ponad obfite. jest nie tylko wystarcza jeden do jeden, ale jest ponadobfite. I możemy sobie powiedzieć, przebaczam, czy też obraza ustaje, prawda? Ponieważ kocham bardziej to, co Chrystus okazał, niż nienawidzę tego, co mnie obraża, to, co mówiliśmy. A co Chrystus okazał? I Tomasz podaje trzy punkty, co Chrystus okazał. Pierwsze, to jest wielkość caritas Chrystusa i Jego posłuszeństwo. Drugie, samego Chrystusa. Nie tylko posłuszeństwo, ale w ogóle samą tą postać, można powiedzieć. Jego ofiarowane życie, życie Boga i człowieka. Ponieważ życie Boga i człowieka było bezcenne, jest bezcenne. Kogoś takiego jak Chrystus, czyli Boga i człowieka. Dlatego ofiarowanie tego życia przez Chrystusa jest no, właśnie tym zadośćuczynnym najbardziej. To kocha Ojciec. No i wielkość Jego cierpienia. Ale ad jeden, prawda? Ponieważ już wiemy, że to cierpienie się dokonuje w miłości, prawda? I to jest ta forma, która nadaje. I teraz zobaczcie Państwo, jeżeli tak myślimy sobie o tym zadośćuczynieniu, to co by wobec tego znaczyło vere languores nostros ipse tulit, czyli nosił nasze choroby, naprawdę nosił nasze choroby, Izajasz 53:4, prawda? Co by to znaczyło, że On wziął nasze właśnie choroby? To znaczy, że On przez na przykład śmierć zadośćuczynił w miłości do Boga za naszą śmierć i nasza śmierć, która teraz się dokonuje, nie jest już tą śmiercią, na którą tak naprawdę zasłużyliśmy przez grzech pierworodny. I w tym sensie na przykład wziął na siebie naszą śmierć. Umarł, jakby doskonała się to, co nazwaliśmy transformacją cierpienia i w tym, w śmierci Chrystusa wziął na siebie śmierć, ale ona przeszła transformację w tym, możemy powiedzieć, ogniu zadośćuczynienia, że ona już nie jest tą samą śmiercią. Ona jest, dlaczego? Bo ta śmierć powinna się kończyć na przykład karą wieczną, a już nie kończy się karą wieczną. Na przykład teraz możemy, daj Panie Boże nam wszystkim, umierać na przykład w taki sposób, żeby nawet swoim własnym aktem woli chcieć spotkać Chrystusa. To już nie jest ta sama śmierć, która była poprzednio. Ona może być inna. I w tym sensie wziął na nas nasze choroby. Na przykład wziął na przykład cierpienie, ale Tomasz sobie będzie myślał tak, że ono teraz i było u niego zadośćuczynne, to znaczy, że i nasze może być zadośćuczynne. Czyli jakby znowu dokonała się transformacja, prawda, tego cierpienia. Tomasz nawet mówi, że biorąc to wszystko konsumavit, czyli nie tylko zrealizował, ale jakby skonsumował, w sensie doprowadził do kresu. Wziął na siebie śmierć, cierpienie, różne inne rzeczy, ale on to w sobie, Tomasz nawet tak pisze, w sobie konsumavit. Dlatego, że te wszystkie rzeczy dzięki temu zadośćuczynieniu przeszły transformację i mogą być inne w naszym życiu. Tak myśli Tomasz. Czy było to konieczne? Zadajemy pytanie. Hipotetycznie rzecz ujmując, wyzwolenie człowieka mogło dokonać się bez satysfakcji, rozumianego jako zmazanie winy przez wolne podjęcie kary. Bóg nie łamałby wtedy zasad sprawiedliwości. Proszę Państwa, Tomasz zawsze to powtarza, że Bóg mógłby w inny sposób, zdecydował się na działanie przez sprawiedliwość, ale mógł zrobić w inny sposób. Drugie, nie wydaje się jednak możliwe odpuszczenie winy człowieka bez jakiejkolwiek aktu woli z jego strony. Wydaje się, że Tomasz uważa, że jest wewnętrznie sprzeczne, żeby Bóg mógł odpuścić mi grzech, jeżeli ja nie będę tego chciał. Dziwne. Ale po prostu Tomasz uważa tak. Bóg jest także kimś, kto jest stwórcą mojej woli. Jeżeli zgodziłby się na coś takiego, żeby przebaczyć mi grzech, a ja nie uległbym wewnętrznej naprawie przez akt mojej woli, to by zrobił mi krzywdę. Bo ja wtedy nie byłbym wewnętrznie przemieniony przez akt woli. A on może sprawić, żebym ja podjął ten akt woli. W związku z tym wydaje się to niemożliwe, żeby Bóg tak mógł postąpić. Trzecie, Bóg okazuje większe miłosierdzie, gdy posyła swojego Syna, aby dokonał zadośćuczynienia, niż gdyby Bóg bez zadośćuczynienia odpuścił człowiekowi grzechy. Czwarte, aby ludzie mogli zadośćuczynić Bogu na prawach przyjaźni, a więc bez rekompensaty ilościowo pełnej, konieczne byłoby Chrystus zadośćuczynił de condigno, czyli tak jak należało, za grzech całej natury ludzkiej. Czyli musi być, zdaniem Tomasza, to suficjens, to wystarczające zadośćuczynienie Chrystusa, żebyśmy my teraz mogli zadośćuczynić za nasze grzechy na zasadach przyjaźni, czyli nie zawsze ekwiwalentnych ilościowo. Zadośćuczynienie Chrystusa nie tylko odpowiadało w pełni wyrządzonej obrazie, a więc było de condigno, ale było także ponad obfite, to mówiliśmy. I teraz, proszę Państwa, najciekawsze. Męka i śmierć nie były konieczne do spełnienia warunku zadośćuczynienia de condigno. Tak wydaje się myśleć Tomasz dojrzały w ostatnich swoich dziełach. W komentarzu do sentencji jeszcze tak nie mówi, ale w ostatnich dziełach tak mówi. Czyli męka i śmierć nie była konieczna do tego, żeby dokonało się zadośćuczynienie wystarczające. Gdyż wystarczyła jedna kropla krwi Chrystusa, by zadośćuczynić za cały rodzaj ludzki. Tu Tomasz cytuje świętego Bernarda z Clairvaux. Dlatego w męce i śmierci Zbawiciela Bóg okazuje swoje hojne miłosierdzie, dając więcej niż było to konieczne do pełnego zadośćuczynienia. Teraz na podstawie tego możemy zrozumieć, dlaczego Tomasz uważa, że satysfakcja męka, tak przecież okrutna, zadośćuczynna, była czymś bardziej miłosiernym, ponieważ tam Chrystus na przykład pokazał swoją miłość jeszcze mocniej, ponieważ pokazał swoje posłuszeństwo i dlatego to było jeszcze bardziej miłosierne, niż gdyby na przykład tylko jedna kropla krwi jakoś upuszczona została z ciała Chrystusa. To byłoby zadośćuczynienie, to byłoby penalizm, widzą Państwo, bo przecież to byłoby jakieś coś karnego by w tym było, naruszenie integralności ciała Chrystusa. I Tomasz mówi, że taka jedna kropla wystarczyłaby na zadośćuczynienie całego świata i wszystkich grzechów ludzkich, ale jednak się zdecydował, żeby okazać większe miłosierdzie przez krzyż. I teraz, proszę Państwa, zmierzając już ku końcowi, chciałem pokazać kilka, ale tak jeszcze powoli ku końcowi. Chciałem pokazać, dlaczego to jest węzeł wszystkich innych tematów soteriologicznych u świętego Tomasza. Dlatego, że nawet tytuł tego wykładu jest taki, że to jest podstawowa kategoria. I rzeczywiście Tomasz czyni z niej podstawową kategorię, bo jakby w niej schodzą się wszystkie inne tematy biblijne. Jego zdaniem, bez tego nie ma, bez tego zadośćuczynienia nie ma rozwiązania tych wszystkich innych tematów. Pierwszy to jest zasługa. O co chodzi? Proszę zobaczyć. Co to jest zasługa? To jest czyn szlachetny, czyn dobry, który powinien otrzymać nagrodę. To jest zasługa. Jeżeli robię coś dobrego, to powinienem dostać za to nagrodę. To jest też prawo tego świata, prawo stworzenia. Nagroda, a kiedy grzeszę, kara. To jest tak, wynika z porządku stworzenia. I teraz proszę zobaczyć, czyli pasjo, czyli męka, to był czyn szlachetny Chrystusa, który zasługiwał na nagrodę. Krótko mówiąc, na łaskę, żebyśmy my mogli... Stąd mówimy, że Chrystus na krzyżu wysłużył nam łaskę, czy wysłużył nam nawrócenie. Tak, bo to był czyn szlachetny. Ale co było czynem szlachetnym? Pasjo. A czym było pasjo? Pasjo było zadośćuczynnym cierpieniem, prawda? Na krzyżu. Czyli to zadośćuczynne cierpienie jest zasługą, jest zasługujące. Druga rzecz, ofiara. No właśnie, jak zrozumieć ofiarę przebłagalną? A Pismo przecież mówi w tych kategoriach. Czyli ta zadośćuczynna męka w miłości, w jedności z Ojcem jest też ofiarą, ponieważ co powoduje? Powoduje pojednanie z Ojcem i powoduje, jest ofiarą, ponieważ jest ten element cierpienia. Tu Tomasz akurat będzie trwał przy tym, że w tej ofierze to jest też charakterystyczne, że jest ten element. Jest pewnym dobrym czynem dokonanym ku chwale Ojca. Ale i co jest tym dobrym czynem? No właśnie pasjo, zadośćuczynienie. Trzecia rzecz, odkupienie. Pasjo, no jest pewnym, żeby dokonało się odkupienie, czyli wykupienie, to jest potrzebna pewna cena. A cena to jest precium po łacinie, czyli wykupienie, wyzwolenie przez pewną cenę. Czyli ta zadośćuczynienie, cierpienie jest no ceną, za którą dokonuje się wyzwolenie. Następne. Nasze zadośćuczynienie. Zobaczcie Państwo. Otóż i to jest coś, za co jesteśmy od zawsze Kościół katolicki no był też krytykowany, też szczególnie w początkach protestantyzmu. To, że Chrystus za nas zadośćuczynił, to teraz w jaki sposób to Jego zadośćuczynienie, powiedzieliśmy superabundans, czyli ponad obfite, może stać się podstawą, może do mnie, na mnie oddziałać. Oczywiście tylko w taki sposób, powie Tomasz, w którym ja się staję jedno z Chrystusem umęczonym. Jeżeli ja się staję jedno z Chrystusem umęczonym przez miłość, wtedy te skutki pasjo przechodzą także na mnie. Ja mogę w nich uczestniczyć. A jak ja mogę stać się jedno z Chrystusem umęczonym? Przez wiarę, przez miłość do Chrystusa umęczonego, przez sakramenty oczywiście. Szczególnie przez sakrament Eucharystii, który jest w ogóle sakramentem Chrystusa umęczonego. I wtedy to, co Chrystus uczynił jako głowa, może rozejść się na części ciała, prawda? Czyli, ale zobaczcie Państwo, to nie jest tak, że skoro Chrystus zadośćuczynił w sposób doskonały za nas, to my nie musimy zadośćuczynić również za nasze grzechy. Gdybyśmy nie mieli zadośćuczynić za nasze grzechy, to pamiętajmy to, co mówił Tomasz przy okazji kary, to by było złe dla nas. To by było coś nie w porządku do nas, bo byśmy jakby nie wyrwali grzechu jeszcze u samych podstaw. Czyli to zadośćuczynienie jest dla nas ważne. I zobaczcie Państwo, Chrystus jest powszechną przyczyną, którą trzeba zastosować do pojedynczych przypadków. Innymi słowy, jak idę do spowiedzi i na przykład popełniłem grzech ciężki, bo spowiedź jest tutaj idealnym jakby przykładem tego, jak ten mechanizm, o którym myśli święty Tomasz działa, to jest we mnie wina, jest we mnie reatus pene, czyli ten należność kary. Idę do spowiedzi, zostaje mi odpuszczona wina, być może też część kary, nawet może być duża część, to zależy od czego, od mojej skruchy. I teraz, ale zostaje jeszcze to zadośćuczynienie. I to zadośćuczynienie ja wykonuję po to, żeby jeszcze bardziej się zbliżyć do Boga i jeszcze mocniej oderwać się od grzechu. Ale to zadośćuczynienie jest już też moim zadośćuczynieniem. Moim własnym. Czyli cała doktryna o tym, że my też możemy zadośćuczynić za nasze grzechy, oczywiście już tak jak Tomasz pokazywał, jeżeli trzymamy się Tomasza, jak w przyjaźni, czyli daję co mogę, to jednak ona jest właśnie ufundowana na tym zadośćuczynieniu, które przyniósł Chrystus. Odnowienie stworzenia. Następna rzecz, która jest tutaj właśnie należy do tego węzła. Proszę zobaczyć, co się dokonuje przez zadośćuczynienie Chrystusa potencjalnie, w tym sensie, że my, znaczy realnie, ale dla nas potencjalnie, jeżeli się w to włączymy, dokonuje się też powrót stworzenia do Boga i uporządkowanie stworzenia. To znaczy, przez sprawiedliwość zostaje uporządkowane stworzenie, które przez grzech zostało rozbite, prawda? Ten porządek został rozbity. Także Tomasz też może powiedzieć, że to jest jakby nowe stworzenie, prawda? I ostatnia rzecz to jest, zobaczcie Państwo, no taka najbardziej, można powiedzieć, trudna, ale dlatego to zadośćuczynienie jest węzłem, że to pomaga Tomaszowi też zrozumieć tajemnicę cierpienia. I tak jak mówiliśmy, to jest ten chłód duchowy, który pochodzi, znaczy, który bierze się z tego, że jest albo wina, albo kara, Tutaj też Tomasz nie może spojrzeć inaczej na cierpienie człowieka, jak na jakiś rodzaj kary. Albo za grzech pierworodny, albo za grzechy uczynkowe. I teraz, dlaczego mu to pozwala to zrozumieć? Bo pozwala mu to zrozumieć, w jaki sposób, tak jak dokonaje się transformacja cierpienia, znaczy, że krzyż jest znakiem tej transformacji, z początkiem tej transformacji cierpienia, tak samo Tomasz uważa, że po prostu można wziąć to cierpienie jako zadośćuczynne, a bardziej miłość do Boga i oczywiście w przypadku cierpiącego tak samo, jak w przypadku Chrystusa, i Tomasz też w ten sposób myśli sobie, że to jest też upodobnienie się do Chrystusa cierpiącego na krzyżu, i to będzie mówił. Bo najtrudniejsze pytanie, które musi sobie zadać po tym wszystkim, co powiedział, jest takie: dlaczego po tym, co zrobił Chrystus na krzyżu, nadal trwa cierpienie? Bo jeżeli cierpienie jest karą, a zadośćuczynienie niszczy karę, to dlaczego trwa jeszcze cierpienie? Jednym z odpowiedzi na to, które Tomasz udziela, jest właśnie to, że tak jak Chrystus przez cierpienie wszedł do nieba, tak godzi się, żebyśmy my, naśladując Go, będąc z Nim, również tak zrobili, i żebyśmy my, można powiedzieć, uczestniczyli w Jego cierpieniach, i przez to, żeby one stawały się zadośćuczynne nie tylko za nasze grzechy, ale za grzechy także innych ludzi, bo taką samą moc mamy, żeby to uczynić jak Chrystus w tym zadośćuczynieniu za innych. Czyli cierpimy, innymi słowy, Tomasz odpowiada w ten sposób, to oczywiście jest dyskusyjne, natomiast on uważa, że Pismo Święte w sposób jasny w ten sposób się wypowiada, że odpowiedź jest taka, że cierpimy po to, żeby być podobnymi do Chrystusa. I dla chrześcijanina to jest, ale to się bierze jakby z tego węzła, którym jest właśnie zadośćuczynienie, prawda, które łączy te wszystkie wątki. Proszę Państwa, nie mamy zwyczaju zostawiać czas na pytania, ale będziemy się trzymać tego zwyczaju dalej dzisiaj na ostatnim spotkaniu. Natomiast ja zakończyłem, natomiast zostały jeszcze 3 minuty, które chciałbym poświęcić na, po pierwsze, podziękowanie Państwu, że Państwo wytrzymali, ten młody dżentelmen tam, nie wiem ile on ma lat, ale on jest naprawdę 10 i to naprawdę jest, tak myślałem od jakichś 15 minut, jaką nagrodę mógłby dostać, ale właśnie nie widzę tutaj, chyba że książkę mu damy na przyszłe czasy, Święty Tomasz Portret. To dajmy koledze, to Elizy możesz wręczyć. Tak, no właśnie, to doskonale, bo to naprawdę był trudny wykład, a kolega wytrzymał i to nawet nie szalał. To daj jeszcze jedną książeczkę. Nie, żartuję. A, ja może wręczę. Tak, wręczę. Powinniśmy też mieć nagrodę dla seniora, ale nie wypada, prawda? Tutaj. Może, proszę Państwa, chciałem podziękować, bo tutaj widzę niektórych, którzy byli od początku naszych wykładów, czyli od lutego, bo chyba w lutym zaczęliśmy. Ale zapraszam Państwa na przyszły rok, a zaczniemy od października. Czyli będzie jeszcze więcej naszych wykładów otwartych i będziemy zajmować się problemem natura i łaska. Stworzenie i łaska, natura i łaska, także bardzo ciekawy i, no, można powiedzieć, trudny temat, gdzie się kończy natura, gdzie zaczyna się łaska, co to jest w ogóle łaska. Także wszystkich Państwa serdecznie na ten przyszły rok zapraszamy. Też mniej więcej o tej porze będziemy się spotykać. Także dziękuję bardzo za ten rok i do zobaczenia w przyszłym. Szczęść Boże.